Szanowni Państwo, proszę wszystkich o powstanie, odśpiewanie hymnu państwowego. Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie 40. sesji Rady Miasta Gniezna. Witam wszystkich zaproszonych gości oraz radnych Rady Miasta Gniezna. Bardzo proszę wszystkich obecnych na sali o wyłączenie bądź ciszenie telefonów komórkowych, aby zachować powagę naszej sesji. Przypominam Państwu radnym, że zgodnie z paragrafem 39 Statutu Miasta Gniezna wystąpienie z wyjątkiem wystąpienia sprawozdawcy oraz w imieniu klubu nie może przekraczać 5 minut. Zapytanie w sprawie projektu uchwały 1 minuty, a odpowiedź 3 minut. Oprócz zabrania głosu radny w tym samym punkcie obrad ma prawo do repliki. Czas wypowiedzi nie może przekraczać jednak 3 minut. Zapytania o sprawach dotyczących bieżących problemów miasta, w szczególności w celu uzyskania informacji o stanie faktycznym, nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a odpowiedź nie dłużej niż 5 minut. Nad zapytaniem i udzieloną odpowiedzią nie prowadzi się dyskusji. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę do rzeczy. Ale ja bardzo proszę Państwa o uwagę. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole. Informuję, że nie będę tolerował absolutnie jakichkolwiek wystąpień ad personam, które godzą w powagę sesji. W razie takiej wypowiedzi natychmiast odbiorę głos. Stwierdzam na podstawie listy obecności, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał, gdyż na stan 23 radnych w sesji uczestniczy
20 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Informuję, że nad prawomocnością obrad czuwać będzie Komisja Uchwał i Wniosków w składzie Państwo Radni. Marcin Jagodziński, Teresa Niewiadomska, Maciej Landkowski oraz Sławomir Graczyk. Uprzejmie informuję, że w porządku obrad dzisiejszej sesji wystąpiła omyłka. Zabrakło punktu dotyczącego zapytań i wolnych głosów. Proponuję zatem wprowadzić go do porządku obrad dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, takie rzeczy czasami się zdarzają i myślę, że w tym momencie wszyscy wykażemy właściwe zrozumienie, bo sami Państwo wiecie, że bez przedostatniego czy ostatniego prawie że merytorycznego punktu naszej sesji właściwie można powiedzieć, że sesja utraciłaby całkowicie swój koloryt. Proponuję również wprowadzić do porządku obrad projekty uchwał. Pierwszą, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ulicy Poznańskiej w Gnieźnie. O krótkie uzasadnienie tej zmiany proszę pana radnego Sławomira Graczyka, autora projektu uchwały.
Panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni zebrani goście, sprawa jest znana już od prawie wszystkim od kilku lat. Zaczęła się w roku 2008, potem rok 2012, 2014 i w końcu 2016. Chodzi o ulicę Poznańską, jak wszyscy wiecie, jest to teren prywatny. Plan został odrzucony głównie dlatego, że strony nie doszły do porozumienia. Mając na myśli strony, mam na myśli mieszkańców, Rady Osiedla oraz inwestora. W ostatnim czasie te strony doszły do porozumienia, to znaczy mieszkańcy, którzy mieszkają, mają swoje pozycje najbliżej, Rada Osiedla oraz inwestor. Głównie chodziło o drogi dojazdowe przede wszystkim. Dlatego zaproponowałem wywołanie planu zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają jakieś inne propozycje zmiany porządku obrad dzisiejszej sesji? Pan radny Zygmunt.
Co do wystąpienia i pomysłu pana Sławomira Graczyka, by przystąpić do opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Poznańskiej, na którym ma być zrobiony tak, by powstała tam kolejna galeria gnieźnieńska, handlowa, to pytam się głośno i dobitnie, komu najbardziej z państwa radnych jeszcze na tym zależy? Kto, wiedząc, że my jako miasto Gniezno mamy wielki teren pod galerię handlową za szpitalem Dziekanka, chce, by najpierw zarobił na sprzedaży swojego gruntu jakiś prywatny właściciel, a my jako miasto Gniezno zostaniemy z gruntem, którego wartość natychmiast spadnie nawet o 50%. Który z państwa radnych się pod tym podpisze? Pytam się jeszcze raz. Kto z państwa za chwilę zagłosuje za tym, by nasze miasto straciło miliony złotych? Ja wcale nie chcę się pozbawić mieszkańców Skiereszewa i piekar, żeby tam jakiś hipermarket nie powstał. Niech on powstanie, ale na naszych terenach. Za pieniądze, które zarobimy nawet my sami na tym gruncie, albo niech wybuduje ktoś inny, ale najpierw my zaróbmy, a nie jakiś prywatny właściciel. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pan radny nie ma żadnych nowych propozycji zmiany porządku obrad dzisiejszej sesji. Pytania, które w tym momencie padły, na tym etapie traktuję wyłącznie jako pytania retoryczne, ponieważ na tym etapie nie będziemy absolutnie dyskutowali na temat wprowadzenia tego punktu. Jeżeli Wysoka Rada zgodzi się, aby ten punkt został włączony do porządku obrad dzisiejszej sesji, to wówczas będzie odpowiedni czas. Pan radny Modrzyński.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, w imieniu Klubu Radnych Ziemia Gnieźnieńska Gniezno 21 wnoszę o niepodejmowanie tej uchwały w dniu dzisiejszym, a podjęcie jej na kolejnym posiedzeniu. Szanowni Państwo, dopiero w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy analizę prawną dotyczącą tej uchwały. Podobnie dopiero przedwczoraj do Urzędu Miejskiego wpłynął projekt tej uchwały, a w międzyczasie Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska nie miała nawet czasu, żeby przeprocedować tą uchwałę poza dyskusją, która odbyła się wczoraj. Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska nie wyraziła jeszcze opinii w sprawie tej uchwały, a uważam, że jest to na tyle ważna uchwała dotycząca planowania przestrzennego, że komisja ta powinna wyrazić uchwałę. Dlatego jako klub wnosimy o postponowanie tej decyzji i podjęcie tego tematu na kolejnej sesji. Uważamy, że trzeba ten temat przerobić, ale powinniśmy mieć czas na zapoznanie się z doniesionymi nam dokumentami. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Rozumiem, że pan radny się przejęzyczył. Chodziło o to, że Komisja Gospodarki Miejskiej nie wyraziła opinii na temat tej uchwały. Szanowni Państwo, wiem, że nie było opinii, nie mogło być wczoraj opinii Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska na temat projektu tej uchwały, dlatego ponieważ z uchwałą jako taką Państwo się zapoznaliście, czyli z tą merytoryczną częścią, która wiadomo, że jest tutaj zasadnicza, natomiast analiza dotarła dzisiaj. I teraz chcę Państwu powiedzieć, że w związku z tym, ponieważ dokument ten jak gdyby na dzień dobry posiadał pewne braki prawne, nazwijmy to w ten sposób, czyli brak tej analizy, w związku z tym wczoraj według mojej wiedzy odbyła się tylko szeroka i merytoryczna dyskusja na temat tejże uchwały. Państwo mogliście się zapoznać z jej najważniejszymi założeniami, ponieważ tak jak powiedziałem, analiza jest w tym momencie przede wszystkim dodatkiem do tego, co jest merytoryką tej uchwały. Drodzy Państwo, w tym momencie nie ma projektu, nie ma opinii. Takie sytuacje się zdarzają. Pragnę Państwa jednocześnie poinformować, że uchwała nie musi posiadać opinii. Staramy się, żeby uchwały miały opinię. W tej kadencji zdarzyło się chyba to po raz drugi, że nie ma opinii. Raz było to, proszę Państwa, w grudniu, zaraz po wyborze. Może Państwo pamiętacie dłuższą sesję ze względu na konstytuowanie się komisji. Teraz mamy drugi taki przypadek. Pan radny, pan przewodniczący Masłowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja tylko chcę dodać jako przewodniczący komisji, faktycznie komisja nie głosowała tego projektu uchwały, ale temat przecież nie jest nowy, temat jest już bardzo dobrze znany i radnym i mieszkańcom, także nie wiem co, jakie inne zdanie chciałby pan wypowiadać w tej kwestii, być może będzie pan miał okazję, ale temat jest wszystkim bardzo dobrze znany i opisywany już od dłuższego czasu.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, widzę, że nie ma więcej propozycji zmian porządku obrad. W związku z tym informuję Państwa radnych, że zgodnie z artykułem 20 punkt 1a ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek, który uzyskał liczbę całkowitych ważnych oddanych głosów przewyższający połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą. Dla naszej Rady liczba ta wynosi 12 głosów za. W związku z tym przechodzimy za chwilę do, w związku z tym Przechodzimy, proszę Państwa, do głosowań i tu chcę powiedzieć, że będziemy dwie rzeczy głosowali. Pierwsza dotyczy wprowadzenia do porządku obrad punktu zapytania wolne głosy. W związku z tym informuję Państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział
20 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad punktu zapytania wolne głosy? Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Proszę nacisnąć przycisk czerwony. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk żółty. Stwierdzam, Szanowni Państwo, że zmiana porządku obrad polegająca na wprowadzeniu do porządku obrad punktu zapytania wolne głosy została przyjęta jednogłośnie. Informuję, że punkt ten zwyczajowo zostanie wprowadzony jako przedostatni punkt porządku obrad. I w związku z tym, Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do głosowania, do kolejnego głosowania zmiany porządku obrad. W dalszym ciągu informuję Państwa, że w głosowaniu cały czas na sali uczestniczy 20 radnych Rady Miasta Gniezna. Kto z Państwa radnych jest za zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ulicy Poznańskiej. Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Proszę nacisnąć przycisk czerwony i także podnieść rękę. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk żółty i także proszę o podniesienie ręki. Drodzy Państwo, stwierdzam, że zmiana porządku obrad polegająca na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ulicy Poznańskiej w Gnieźnie została przyjęta większością głosów przy 13 głosach za, 6 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Szanowni Państwo, przechodzimy w związku z tym do punktu kolejnego dzisiejszego procedowania, a mianowicie do punktu zatwierdzenie protokołu z obrad 39 sesji Rady Miasta Gniezna. Protokół z obrad 39 sesji Rady Miasta Gniezna został sporządzony zgodnie z jej przebiegiem i znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta Gniezna. O ile nie zauważę propozycji uzupełnienia protokołu, to uznam, że został przyjęty bez uwag. Dziękuję. Nie widzę żadnego głosu sprzeciwu. Przechodzimy do punktu trzeciego, a punkt trzeci to interpelacje radnych. Przypominam, że zgodnie z regulaminem Rady Miasta Gniezna interpelacje składamy na piśmie w okresie międzysesyjnym i na sesji. W okresie międzysesyjnym interpelacje złożyli. Ale ja proszę Państwa o uwagę. Pan radny Marcin Jagodziński złożył interpelację w sprawie utrzymania prawidłowych stosunków wodnych na terenie rodzinnych ogródków działkowych imieniem Tadeusza Kościuszki przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, a pan radny Jan Szarzyński złożył także jedną interpelację w sprawie naprawy nawierzchni, czyli załatania gór na ulicy Widnej. Nie widzę, żeby ktokolwiek z Państwa składał interpelację na dzisiejszej sesji. Informuję jednocześnie, że skutowej odpowiedzi na zgłoszone dzisiaj interpelacje może udzielić prezydent miasta Gniezna w punkcie przedostatnim. Zapytania wolne głosy, natomiast zgodnie ze statutem miasta Gniezna każdy radny otrzyma wyczerpującą odpowiedź na piśmie w terminie 14-dniowym. Drodzy Państwo, przechodzimy teraz do punktu czwartego, a punkt... Tak, momencik. Już sekunda. Pan przewodniczący Banicki.
Rozumiem, że rozszerzenie porządku obrad kwestii wolne głosy to jest oczywiste na końcu, a jeśli chodzi o projekt uchwały dotyczący ulicy Poznańskiej, w którym miejscu będzie głosowany?
Będzie to punkt 13, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co oznacza, że kolejna uchwała dotycząca tutaj rozpatrzenia skargi będzie automatycznie przesunie się o kolejne miejsce. Dobrze, dziękuję bardzo za tą. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu czwartego. Punkt czwarty, czyli Informacja przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Uprzejmie informuję Wysoką Radę, że od czasu ostatnich sesji wziąłem udział w kilku roczystościach i spotkaniach. Informuję, że od czasu 39 sesji Rady Miasta Gniezna wpłynęły do Rady Miasta m.in. następujące pisma i wyrok sądu. Pierwszy odpis prawomocnego orzeczenia WSA w Poznaniu z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie skargi na uchwałę numer 27/290/2016. Kolejna to w sprawie zwalniania ze świadczeń pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę w spółce MPK Gniezno oraz w sprawie informacji o dotacji dla parafii Świętej Trójcy w Gnieźnie. Wszystkie te pisma oraz wyrok sądu przekazałem Państwu radnym do wiadomości. Rzecz jasna, od czasu do czasu brałem także udział w różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach, gdzie byłem zapraszany, o ile oczywiście czas mi na to pozwalał. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do punktu piątego, a punkt piąty to sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna o pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. Proszę Pana Tomasza Budasza, Prezydenta Miasta Gniezna, o poinformowanie Rady, jakie działania podjął Prezydent Miasta w okresie międzysesyjnym.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić tą informację. Chodzi o zadania w zakresie inwestycji komunalnych i dróg. Zrealizowane zostały następujące zadania. Właśnie w dniu dzisiejszym zakończono rewitalizację parku imienia Tadeusza Kościuszki. Jest zakończona budowa oświetlenia drogowego ulicy Szewskiej, oświetlenia Witacza przy ulicy Gdańskiej. Zmiana przebiegu drogi na terenie Koszel przy ulicy Grunwaldzkiej oraz połączenie drogi wewnętrznej na osiedlu Łokietka z ulicą Gdańską. W trakcie realizacji są następujące zadania. Rewitalizacja starego ratusza, czyli budynku, w którym się znajdujemy. Od razu chciałbym uprzedzić, że wykonawca mówił, że cały czas jest na budowie, więc gdyby były jakieś hałasy i tak dalej, to proszę o wyrozumiałość, ale oni mają określone terminy, które też muszą zrealizować. Rewitalizacja elewacji budynku Muzeum Zabytków Kultury Technicznej przy ulicy Wrzesińskiej w ramach budżetu obywatelskiego. Modernizacja elewacji i ogrodzenia budynku Urzędu Miejskiego. Rozbudowa ulicy Orzeszkowej. Przebudowa ulicy Wierzbowej, Kwiatowej, Bluszczowej i Głębokiej w zakresie chodników. Parking przy ulicy Łaskiego, budowa oświetlenia przejść dla pieszych przy ulicy na skrzyżowaniu Chrobrego Łubieńskiego oraz oświetlenie Szęgacza przy ulicy Pustachowskiej. Remont kamiennych schodów w Dolinie Pojednania. Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w nieruchomościach miejskich mieszczących się przy Chrobrego 8, 302, 302B, Sienkiewicza 23, Dąbrówki 9, Rzeźnicka 7, Sienkiewicza 11. Opracowywana jest cały czas koncepcja południowej obwodnicy miasta Gniezna. Ponadto trwają prace cząstkowe, remonty cząstkowe na drogach gminnych, profilowanie ulic, wałowaniem, walcowaniem, konserwacją. Zadania w zakresie gospodarki przestrzennej. Uchwała z 25 lutego 2015 roku w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Pałuckiej i Orcholskiej. Trwa ponowne opiniowanie i uzgadnianie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowiska. Uchwała również z 25 w zakresie terenu Kokoszki Pustachowa. Trwa ponowne opiniowanie planu po wprowadzeniu poprawki do prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z opinią RDOŚ-u. Uchwała z 30 września 2015 roku dotyczące terenu zbiegu ulic Kochanowskiego i Paderewskiego. Przygotowywane jest zlecenie na opracowanie prognozy środowiskowej dla projektu planu. W zakresie przestrzennego zagospodarowania terenu w rejonie ulic Chrobrego Sobieskiego w przygotowaniu jest projekt planu. W zakresie uchwały z 22 czerwca dotyczące terenu w rejonie ulicy Grabskiego Kokoszki w przygotowaniu dane dotyczące struktury własności i władania terenem. W zakresie uchwały z 28 września 2016 terenu w rejonie Orcholskiej analiza wniosków złożonych do projektu planu. Uchwała z 30 listopada 2016 dotycząca terenu w rejonie ulic Strzeleckiej i Osiniec w przygotowaniu materiałów wstępne i analizy. Plan z 29 marca 2017 terenu w rejonie ulicy Wrzesińskiej analiza wniosków złożonych do projektu planu. 26 kwietnia 2017 uchwała w sprawie terenu ulic Gdańskiej i Spichrzowej trwa zbieranie wniosków do planu oraz uchwała w sprawie z 26 kwietnia oczywiście w sprawie przystąpienia do zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów PKP oraz terenów objętych uchwałą z czerwca 2016 trwa zbieranie wniosków. W dniach 5-9 czerwca odbyły się warsztaty zorganizowane przez PKP X City oraz miasto Gniezno, mające na celu określenie planowanego zagospodarowania terenów PKP. Mam nadzieję, że taki raport końcowy od PKP otrzymamy w ciągu najbliższych 3 miesięcy i ewentualnie będzie można przystąpić albo zastanowić się co do zmian, co do powstania planu, bo na tych terenach niestety nie mamy planu. W zakresie ochrony środowiska uchwała z 31 maja 2017 w sprawie współdziałania z powiatem gnieźnieńskim w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego jest w trakcie realizacji. Nabór wniosków trwa do 30 września, jak dotychczas wpłynęło 11 wniosków, a w starostwie powiatowym trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy na realizację tego zadania. To jest demontaż, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Zakończenie całkowitych robót ustala się na dzień 31 października. Realizacja zadań w zakresie mienia komunalnego. W trakcie realizacji są uchwały dotyczące zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Wierzbiczany, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ulicy Bodnej, w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy Poznańskiej 86, w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Roosevelta, nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Zgodnej, nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Szprotawie przy ulicy Sobieskiego 51, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie w rejonie ulicy Orzeszkowej, nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Świętego Michała, w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Wrzesińskiej 43, zbycia nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ulicy Północnej 3 maja Kilińskiego w Gnieźnie, w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gnieźnie w rejonie ulicy Gdańskiej, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, w sprawie odwołania darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Strumykowej uczynionej na rzecz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza oraz w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w ramach programu pod nazwą Mój Własny Dom w Gnieźnie. Jesteśmy także w trakcie realizacji uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Jankowie Dolnym oraz w trakcie realizacji zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości położonej przy ulicy Gdańskiej oraz wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Cienistej 6 w Gnieźnie. Uchwała z 25 stycznia bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Niechanowo do porozumienia międzygminnego zawarta pomiędzy miastem Gniezno, gminą Czerniejewo i gminą Gniezno jest w trakcie realizacji. Podpisanie aneksu do porozumienia po podjęciu stosownych uchwał przez wszystkie strony porozumienia. Natomiast w sprawie rozwiązania spółki działającej pod firmą Gnieźnieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego uchwała z 29 marca. W dniu 31 marca decyzją zgromadzenia wspólników spółka została postawiona w stan likwidacji. Jest w trakcie realizacji oczywiście ta uchwała oraz nie jest procedowana w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Jeziornej w Gnieźnie. Ta uchwała, tak jak zawsze deklarowałem, czeka na realizację do czasu urządzenia parkingu zastępczego przy ulicy Jeziornej. Zadania w zakresie oświaty. 29 maja wręczono powierzenia stanowisk dyrektorom 11 przedszkoli, w których odbyły się konkursy. Odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na stanowiska dyrektorów szkoły podstawowej nr 10. Konkurs został nierozstrzygnięty, żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej regulaminem liczby głosów. Odbyły się posiedzenia komisji konkursowej, w wyniku których wymaganą regulaminem liczbę głosów uzyskali pani Hanna Kowalska, szkoła podstawowa nr 5, pani Elżbieta Zacholska, szkoła podstawowa nr 6, pan Marek Machiński, szkoła podstawowa nr 8. Zatwierdziłem te kandydatury i wręczenie nominacji odbyło się w dniu wczorajszym. Nie odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora gimnazjum nr 2 w Gnieźnie, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Skierowaliśmy pismo do kuratora oświaty, aby powierzyć na okres 2 lat dotychczasowemu pełniącemu obowiązki dyrektora szkoły, pani Staszewskiej, dalsze pełnienie obowiązków dyrektora tej placówki. W dniu 20 czerwca, Elżbiecie Staszewskiej, w dniu 20 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie tytułów perełki naukowej, perełki sportowej. Tytuły perełek naukowych otrzymało 16 uczniów szkół podstawowych i 11 uczniów gimnazjum. Natomiast perełkę sportową otrzymało 13 uczniów szkół podstawowych i 19 uczniów gimnazjów. Pragnę dodać, że po raz drugi kontynuujemy politykę, że perełki otrzymują nie tylko uczniowie szkół publicznych, ale również uczniowie szkół niepublicznych. W tym roku 2 szkoły niepubliczne wytypowały swoich przedstawicieli, jedna mimo zaproszenia nie skorzystała z możliwości typowania. Na bieżąco realizowane są m.in. uchwały w sprawie budżetu miasta, wieloletniej prognozy finansowej, zasad wynajmowania lokali użytkowych i powierzchni reklamowych, w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Gniezna, w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkaniowych we wspólnotach mieszkaniowych oraz w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gniezna. To wszystko ważniejsze uchwały, które realizujemy lub zostały zrealizowane. Dziękuję.
Dziękuję panie prezydencie i szanowni państwo, przechodzimy w związku z tym do kolejnego punktu dzisiejszego procedowania, a ten kolejny punkt to już jest przejście do projektów uchwał. I jako pierwsza uchwała z zakresu gospodarki finansowej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Gniezna na lata 2017-2035 o wprowadzenie do tego zagadnienia. Jak zwykle proszę panią Ewę Gawryk, skarbnika miasta Gniezna.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, zmiana w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiona państwu w 2 załącznikach do uchwały. Pierwszy załącznik, wieloletnia prognoza finansowa. Tutaj zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają zarządzenia prezydenta miasta Gniezna nr 495 z dnia 6 czerwca oraz uchwały zmieniającej budżet Rady Miasta Gniezna i zmiany dotyczą dochodów, wydatków budżetu miasta oraz wydatków inwestycyjnych i środków, które finansują nasze zadania określone w artykule nr 5, czyli środków zewnętrznych. Jeżeli chodzi o załącznik nr 2, czyli przedsięwzięcia, tutaj szanowni państwo dokonujemy wpisania nowych zadań, jeżeli chodzi o wydatki bieżące inne niż współfinansowane środkami unijnymi. I tak, szanowni państwo, wpisujemy kilka umów związanych z zakupem energii. Te umowy dotyczyć będą lat 2018-2019, natomiast ich wpisanie do WPF-u jest konieczne z uwagi na to, że zawarcie umów nastąpi w grudniu 2017 roku, a więc prezydent będzie zaciągał zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2017 roku. I tak, szanowni państwo, proponujemy państwu wpisać umowę na zakup energii elektrycznej dla Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wszystkie umowy mają okres obowiązywania od 2017 do 2019 z łącznym zobowiązaniem 745 799 zł. Zakup energii dla oświetlenia ulic, placów, skwerów i iluminacji 2 200 000 zł. Zakup energii do funkcjonowania fontanny, sygnalizacji świetlnych oraz rotundy na placu Świętego Wojciecha 27 000 zł. Zakup energii na potrzeby rad osiedlowych 400 zł. Zakup energii dla Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego i Syren Alarmowych 120 000 zł. Zakup energii dla kamer monitoringu 1000 zł. I zakup energii dla budynków zasobu komunalnego 170 000 zł. Jednocześnie w przedsięwzięciach bieżących proponujemy państwu zmianę wpisanego już zadania. Jest to zadanie w zakresie zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Urzędu Miejskiego. W związku z tym, że przenosimy, szanowni państwo, biura będące czy znajdujące się w tym budynku do budynku przy ulicy Pocztowej oraz z uruchomieniem portalu podatkowego w Urzędzie Miejskim zwiększamy zakres finansowy tej umowy. Umowa realizowana jest w latach 2017-2019 i łączne zobowiązanie zwiększamy o kwotę 24 670 zł, rok 2017 i 2018 o 11 340 zł i 2019 o kwotę 1990 zł. Jeżeli chodzi, szanowni państwo, o wydatki majątkowe, tutaj dokonujemy zmian we wpisanych już przedsięwzięciach. I tak, Szanowni Państwo, w związku z modernizacją elewacji budynku i ogrodzenia Urzędu Miejskiego dopisujemy do tego zadania iluminację i zmieniamy, Szanowni Państwo, tylko kwoty finansowania tego zadania w poszczególnych latach. Zmniejszamy limit wydatków w roku 2017 o kwotę 50 tysięcy, którą przenosimy do roku 2017, tym samym po powyższej zmianie wydatki, które planujemy w tym roku na realizację tego zadania, wynosić będą 700 tysięcy złotych, były 650 tysięcy i łączne zobowiązanie finansowe nie ulega tutaj zmianie. Druga zmiana, którą wprowadzamy, to jest zmiana w zakresie budowy kanalizacji deszczowej zgodnie z wieloletnim programem gospodarczym miasta Gniezna. Tutaj, Szanowni Państwo, dokonujemy zmiany łącznego zobowiązania i limitu wydatków w 2017 roku. Zwiększamy to przedsięwzięcie o kwotę 432 tysiące złotych. Ta zmiana, Szanowni Państwo, wynika z faktu, że jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargowym budowy kanalizacji w ulicy Roosevelta i niestety tam środki, które były planowane zgodnie z kosztorysem, okazały się środkami niewystarczającymi i to zadanie musi być dofinansowane. I ostatnia zmiana w wydatkach majątkowych dotyczy budowy infrastruktury drogowej zgodnie z wieloletnim programem gospodarczym. Tutaj, Szanowni Państwo, zmniejszamy limit wydatków w 2017 roku i łączne zobowiązanie finansowe o kwotę 160 tysięcy złotych. Ta zmiana wynika z faktu, że będziemy przenosili te środki finansowe do wydatków bieżących związanych ze wzmocnieniem nawierzchni w ulicy Wierzbowej. Ostatnia zmiana, którą wprowadzamy do wieloletniej prognozy finansowej, dotyczy wydatków współfinansowanych bądź finansowanych środkami unijnymi. Mamy wpisane do tego, do zadań zarówno bieżących, jak i majątkowych projekt Ja też chcę być przedszkolakiem, realizowany przez Urząd Miejski, dwa przedszkola, przedszkole numer 6 i przedszkole numer 12. I w tym projekcie realizowanym przez Urząd dokonujemy zmiany polegającej na przeniesieniu środków między paragrafami i tak zmniejszamy zakup materiałów o kwotę 10 tysięcy złotych, czyli zmniejszamy wydatki bieżące tego projektu w limicie wydatków na 2017 i w łącznym zobowiązaniu o 10 tysięcy złotych, a o te 10 tysięcy złotych zwiększamy wydatki majątkowe w tym projekcie, również w łącznych zobowiązaniach i w limicie wydatków na 2017. I to są wszystkie zmiany, które wprowadzamy tą uchwałą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej Ochrony Środowiska proszę przewodniczącego pana radnego Arkadiusza Masłowskiego.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych w tej materii chciał zabrać głos? Pan radny Zygmunt.
Mam pytanie do pana prezydenta Tomasza Budasza. Dlaczego znowu wprowadza się do budżetu pozycję, która nie jest ujęta w wieloletnim planie gospodarczym? Dlaczego nie przyspiesza się realizacji pozycji, które są już ujęte w wieloletnim planie gospodarczym, ale zaplanowano je dopiero na kolejny rok, 2018? A dokładnie chodzi mi o remont ulicy Wierzbiczany, którą znowu chce się poza kolejnością zrobić w tym roku, a w tym samym czasie remont drugiej części ulicy Laubica jest tylko ciągle przesuwany w czasie. W pierwszej wersji WPG w 2014 roku ulica ta miała być remontowana już w roku 2016, a obecnie pan prezydent Budasz przesunął ją już na rok 2018. Jeśli Rada Miasta mu na to kolejny raz pozwoli, to nastąpi przesunięcie remontu drugiej części tej ulicy na jeszcze odleglejszy termin, może na 2020 rok albo dalej. Uważam, że tak się nie powinno dziać. Jeśli raz WPG głosujemy, to trzymajmy się tego, co najwyżej przyspieszajmy realizację, ale nie wprowadzajmy nowych rzeczy. Po drugie, gdy chodzi o ochronę zabytków i pieniądze na ten cel, po co miasto ma opracowywać plan ochrony zabytków na wypadek wojny? Jeżeli takie plany mają indywidualnie, przecież takie plany mają już indywidualnie poszczególne muzea i o tym wiemy. A gdy chodzi o plan ochrony zabytków stałych, takich jak katedra, to przed bombami czy rakietami dalekiego zasięgu nic jej nie osłoni. Chyba, że pod Gniezdem będą stacjonowały rakiety Patriot. Ale o tym już musi myśleć wojsko, a nie Rada Miasta Gniezna. Dlatego ten wydatek uważam też za zbędny. Dalej, powrócę jeszcze raz do pieniędzy niepotrzebnie wydawanych na iluminację obiektów miejskich. Po raz kolejny pan prezydent Budasz szasta naszymi miejskimi pieniędzmi, chcąc robić na szkołach numer 2 i 6 iluminację. A także teraz czytam, że chcę zrobić także iluminację swojego urzędu przy ulicy Lecha za 57 tysięcy złotych. Uważam, że w tym miejscu już naprawdę przesadził. Czy pan prezydent policzył już sobie, ile to oświetlenie będzie potem co roku jeszcze nas jako miasto kosztowało? Czy pan prezydent nie wie, że szkołom brakuje pieniędzy na oświetlenie swoich boisk i oświetlenie zamontowane nad tymi sztucznymi boiskami nie jest w ogóle używanych, bo szkoły nie mają na to pieniędzy, a pan prezydent funduje im jeszcze dodatkowe koszty? Skąd nasze miasto ma wziąć na to pieniądze? Może jeszcze raz podwyższy pan prezydent opłaty za postów w strefie płatnego parkowania, a może rozszerzy jeszcze strefę płatnego parkowania osiedle...
Panie radny, koniec. Jest wyraźnie powiedziane w statucie i ja to powiedziałem także na początku sesji, jak długo ma trwać pytanie. Pan zadaje pytanie, natomiast komentarz, nie ma komentarza do pytania. Jest pytanie, jest koniec. Czuję, że to pytanie znowu będzie dłuższe niż jedna minuta. Ja powiem krótko. Zadaję pan pytanie i odbieram panu głos.
Kolejne pytanie dotyczy 55 tysięcy, które chce pan prezydent Budaż przeznaczyć na zwiększenie wydatków na Straż Miejską. I w opisie jest do tego, że potrzebne są te pieniądze na szkolenie. Tak jakby dawniej szkolenia w Straży Miejskiej nie było. Potrzebne są na paliwo, jakby dawniej Straż Miejska nie miała dwóch samochodów i dwóch skuterów. I potrzebne są jeszcze na badania lekarskie, tak jakby strażnicy miejscy w poprzednich latach nie mieli żadnych badań lekarskich. W związku z tym 55 tysięcy wydawanych jeszcze na zwiększenie uważam też za zbędne. Ale to było pytanie, dlaczego? I kolejna pozycja... Jest zapisane w uzasadnieniu, że trzeba zwiększyć wydatki na świetlice szkolne, podwyższyć w budżecie o 77 tysięcy złotych. I tu pan prezydent uzasadnia, nie wiem dlaczego, i to jest moje pytanie.
Przepraszam bardzo, jaką uchwałę pan ma przed sobą?
O
WPF, tak? Niechże pan zacznie patrzeć. Chwileczkę, pani skarbnik mówiła o WPF-ie. WPF, czyli magiczny skrót, wieloletnia prognoza finansowa. Więc proszę się trzymać uchwały, bo naprawdę ja już nie chcę rzucać kolejnego tekstu, bo mogę za chwilę rzucić jakiś tekst. Jeżeli jest uchwała dotycząca WPF-u, to proszę się trzymać WPF-u, bo za chwilę będzie pan się pytał, kiedy powstanie terminal do lotów kosmicznych. Obejmuje konkretnie to, co pisze w uchwale i proszę czytać to ze zrozumieniem. I naprawdę uchwała budżetowa to jest insza inszozia, uchwała dotycząca WPF-u to jest jeszcze coś innego. I naprawdę proszę tych dwóch rzeczy nie mieszać, bądźmy ściśli i naprawdę te swoje wszystkie pytania, które pan rzuca, retoryczne uwagi i tak dalej, to jest przede wszystkim temat na komisję. Natomiast tutaj jest tylko zadawanie pytań, a nie pańskie wypowiedzi trwające 10 minut, w których od czasu do czasu pojawia się pytanie. Skończyłem na ten temat. Proszę bardzo, kto z państwa, czy ktoś, pani skarbnik, czy pan prezydent chcieliby odpowiedzieć na to pytanie, bo akurat w tej materii, przy tym punkcie pan radny Zygmunt już pytać nie będzie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, spróbuję odpowiedzieć na cztery postawione pytania. Ulica Wierzbiczany to nie jest remont ulicy. Zgodnie z WPG ulica zacznie się w roku 2019 na dwa etapy do roku 2020. My w tej chwili robimy tylko i wyłącznie nakładkę butymiczną na odcinku Jarku? Od wschodniej do Pszenicznej, tam do pętli autobusowej, jest to nakładka bitumiczna. Związane to jest z tym, że otrzymaliśmy pieniądze unijne w projekcie pod trzema mostami. W tej chwili właśnie dzisiaj zapadła decyzja zarządu PKP o przystąpieniu do ogłoszenia prac przetargowych związanych z rozbiórką tych mostów i też musimy zapewnić odpowiedni dojazd, bo zdajemy sobie sprawę, że objazd między innymi pójdzie przez ulicę wschodnią od tyłu, od Osińca i od Szczytnik, będzie jednym z przejazdów. A po drugie jest też remont w tym czasie Roosevelta z docelowym odtworzeniem schodnikami i na gotowo. W związku z powyższym też remont tamtędy pójdzie, a mający doświadczenie z lat ubiegłych po prostu musimy się na to przygotować. Także to nie jest w ogóle, tu proszę nie mieszać dwóch rzeczy, WPG w ogóle nie ruszamy. Niestety były tam też coraz częstsze zgłaszania uszkodzenia samochodu, więc musimy też na bieżąco reagować. Remont budynek mojego Urzędu Miejskiego, to nie jest mój budynek Urzędu Miejskiego, jest to budynek należący do miasta Gniezna, więc do wszystkich jego mieszkańców. No nie wyobrażam sobie, żeby był szpetny i brzydki w pobliżu tych dwóch wspaniałych parków. Nadal będziemy robili taką politykę, że nie stać nas na byle jakość i dziadostwo. Będziemy robili raz, a porządnie. I myślę, że chyba większość z Państwa się z tym zgadza. I przy remoncie budynku ten koszt 57 tysięcy to jest oświetlenie LED-owe, które będzie zużywało małą ilość prądu. Tak, jeżeli chodzi o zużycie prądu, to jest około 700 zł rocznie, jeżeli chodzi o podświetlenie, tak jak dwie lampy uliczne. Straż Miejska, no tak się składa, że sami Państwo, mam nadzieję, że widzicie, że ta straż działa coraz bardziej aktywnie, przemieszcza się, podejmuje działania między innymi w zakresie deklaracji śmieciowych, kontroluje praktycznie dom po domu, jest aktywna, pracuje w soboty, pracuje w niedzielę. Teraz kolejne zadanie, czyli zadanie też kontroli w parkach naszych nowych. Chodzi też tutaj o pewną politykę, którą prowadzimy, żeby ten park Tadeusza Kościuszki był parkiem przyjaznym rodzinie, mieszkańcom, a więc na to wszystko jest to związane z przemieszczaniem się. Między innymi no też trzeba zakupić paliwo. Następna rzecz, no przecież strażnicy miejscy cyklicznie podlegają badaniom, szkoleniom. Między innymi w dniu jutrzejszym zostanie zakończone szkolenie z obsługi tonfy, czyli krótkiej pałki, którą strażnicy miejscy do tej pory nie mogli używać, bo nie byli przeszkoleni. Bodajże było dwóch, jeżeli się nie mylę, albo trzech strażników na całą grupę. No i po prostu my chcemy, aby nasi strażnicy byli w sposób profesjonalny, podchodzili do swojej pracy. Od tego od nich żądamy i wymagamy, ale z drugiej strony zapewniamy im odpowiednie środki niezbędne do tego oraz odpowiednie szkolenie, i żeby mieli odpowiednie kompetencje i umiejętności. Szkoły, jeżeli chodzi o oświetlenie boisk, no to mają w swoich budżetach takie środki zagwarantowane, jakie powinny mieć. I to, co odpowiadaliśmy tydzień na poprzedniej sesji, oświetlenie naszych budynków szkolnych nie zmienia się, nadal zostanie tak, jak było. Argumentowaliśmy to, żeby już nie przedłużać na poprzedniej sesji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za chwilę przejdziemy do głosowania. Informuję Państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział
21 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Przycisk czerwony. Proszę podnieść rękę. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk żółty i także proszę o podniesienie ręki. Drodzy Państwo, stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty większością głosów, przy 19 głosach za, 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu, czyli do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Gniezna na 2017 rok. Wprowadzenie do tego zagadnienia wraz z autopoprawką. Znów proszę panią Ewę Gawryk, skarbnika miasta Gniezna.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwałą w sprawie zmiany budżetu miasta Gniezna na rok 2017 proponujemy Państwu zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę... O kwotę 387 383 zł. Jeżeli chodzi o dochody, to Szanowni Państwo, odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w zasobie komunalnym i użytkowym to jest 2775 zł. Refundacja wynagrodzenia stażysty zatrudnionego w Urzędzie Miejskim 1875 zł. Dotacja celowa refundująca wydatki poniesione, Szanowni Państwo, na opracowanie programu lokalnego programu rewitalizacji 35 983 zł. To zadanie było realizowane w roku 2016 i zostało sfinansowane z budżetu miasta, stąd te środki pozostają już w dyspozycji Rady. Dochody jednostek oświatowych 101 833 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu rozwój czytelnictwa 72 tysiące zł. Refundacja wydatków związanych z realizacją projektu Ja też chcę być przedszkolakiem. Ta kwota również dotyczy, szanowni państwo, wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu miasta w 2016 roku 156 017 zł. I ostatnia dotacja z Ministerstwa Ochrony Środowiska, kwota 16 900 na realizację projektu Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Szanowni państwo, w związku z tym, że wprowadzamy do budżetu kwotę 192 000 zł, które to środki pochodzą już ze zrealizowanych zadań, czyli z refundacji wydatków poniesionych już przez miasto, proponujemy państwu przeznaczyć te środki finansowe na realizację następujących wydatków. Jeżeli chodzi o zakłady gospodarki mieszkaniowej, proponujemy zwiększyć do 70 tysięcy złotych. To zwiększenie wynika, szanowni państwo, z faktu, że dokonujemy sprzedaży nieruchomości już od ponad roku, między innymi na osiedlu Grunwaldzkim. Niestety ta sprzedaż nie jest dokonywana w ten sposób, że 100% właściwie najemców w tych nieruchomościach wykupuje mieszkania. Tym samym przy częściowej sprzedaży lokali mieszkalnych miasto staje się wspólnikiem we wspólnocie mieszkaniowej. No i tutaj niestety nakładany jest na nas obowiązek zgodnie z ustawą uiszczania składek czy zaliczek na fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny i kwota 70 tysięcy złotych na ten cel będzie przeznaczona. 10 tysięcy złotych związane jest, szanowni państwo, z opracowaniem zmiany studium. To studium mamy obowiązek dokonać tej zmiany w obszarze terenów państwowych kolei, polskich kolei. W związku z powyższym te 10 tysięcy będzie zwiększało środki, które w części już są w tym rozdziale. Urzędy gminy 57 tysięcy złotych. 50 tysięcy złotych to są środki, które wprowadzamy na właśnie iluminację budynku przy ulicy Lecha 6 i przy czym tutaj pragnę pana radnego uspokoić, dlatego że łączne zobowiązanie finansowe, o czym mówiłam przy wieloletniej prognozie finansowej, dla tego zadania wynosiło 900 tysięcy złotych. One nie ulega zmianie. My 50 tysięcy złotych tylko przyspieszamy z roku 2018 i wprowadzamy je do 2018 roku. Na tym zadaniu, szanowni państwo, najprawdopodobniej wszystkie środki też nie będą wykorzystane. Kiedy zamkniemy całą inwestycję, to o czym mówiłam wczoraj na komisji, zwrócimy się do państwa o zapisanie tego zadania już w takiej kwocie, w jakiej zostanie ono zrealizowane w całości. Jeżeli chodzi o Straż Gminną, zwiększenie 55 tysięcy złotych, tu już pan prezydent o tym wspomniał, że tutaj wydatki związane ze Strażą Miejską, głównie w zakresie zakupu paliwa, badań lekarskich, funduszu świadczeń socjalnych oraz szkoleń powodują, że niestety wydatki bieżące byłyby najprawdopodobniej niewystarczające do końca roku, żeby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Straży Miejskiej. Jeżeli chodzi o zmiany polegające na przeniesieniu wydatków między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami, to w rozdziale meliorację wodne, szanowni państwo, kwotę 80 tysięcy złotych przynosimy z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych. Miasto uzyskało, szanowni państwo, możliwość zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 250 tysięcy złotych na realizację, szanowni państwo, na realizację zadania rewitalizacja rowów melioracyjnych wraz z odbudową zbiornika retencyjnego i te pieniądze, szanowni państwo, które dotychczas były w wydatkach bieżących, przenosimy do wydatków inwestycyjnych i dotyczyć to będzie głównie ulicy Wąskiej wraz z przyległymi ulicami. Jeżeli chodzi, szanowni państwo, o transport i łączność, tutaj zmniejszamy o kwotę 250 tysięcy złotych wydatki inwestycyjne planowane w drogach i tą kwotę, szanowni państwo, przynosimy do wydatków bieżących i to będzie związane z wydatkami bieżącymi związanymi ze wzmocnieniem ulicy Wierzbiczany. Jeżeli chodzi o to zmniejszenie, to mamy zamkniętą już ulicę Osiniec i koncepcję budowy południowej obwodnicy miasta Gniezna. I proszę państwa, i stąd głównie zabieramy środki oraz z ulicy Kawiary. Wydatki na zakupy gruntów pod drogi zmniejszamy o kwotę 11 013 zł i te środki, szanowni państwo, przenosimy do dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 6 013 zł do rozdziału gospodarka gruntami i nieruchomościami do wydatków inwestycyjnych i ta kwota przeznaczona będzie na zakup nieruchomości w ulicy Turkusowej, którą stanowi rów melioracyjny. Natomiast 400 zł do tegoż samego rozdziału na opłacenie czynszów budynków przy ulicy Pocztowej. Natomiast 5 tysięcy złotych przenosimy do rozdziału pozostała działalność w gospodarce komunalnej i te środki finansowe będą przeznaczone na wydatki bieżące w zakresie opracowania opinii wykreślenia dwóch nieruchomości miasta Gniezna przy ulicy Konopnickiej i przy ulicy Lipowej z rejestru nieruchomości wpisanych do zabytków. Kolejna zmiana, Szanowni Państwo, dotyczy różnych rozliczeń finansowych i tutaj, Szanowni Państwo, po centralizacji VAT-u, jak Państwo wiecie, podatek, który uiszcza za wszystkie jednostki budżetowe i za zakład budżetowy miasto Gniezno, wprowadzamy do rozdziału różne rozliczenia finansowe. To jest ta kwota, która przypisana jest wyłącznie do uiszczenia przez miasto podatku VAT. Kwoty, które i ona jest związana z wynajmowaniem pomieszczeń przez jednostki oświatowe i jednostkom oświatowym zwracamy kwotę netto, natomiast podatek VAT zostaje w Urzędzie Miejskim i on będzie nadal zwiększał wydatki w tym rozdziale. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o oświatę i wychowaniu, to tutaj rozwiązujemy rezerwy celowe, przede wszystkim na wykonanie zadań inwestycyjnych. Wprowadzamy dochody własne uzyskane przez jednostki oświatowe zgodnie z życzeniami jednostek oświatowych. Dokonujemy przeniesienia wydatków, Szanowni Państwo, między poszczególnymi rozdziałami. Zaraz umówię też świetlice szkolne, o które pytał się Pan Radny. To zwiększenie wydatków na świetlice szkolne wynika, Szanowni Państwo, z tego, że my w świetlicach odpłatnie wydajemy obiady dla naszych uczniów i ta kwota, którą planują szkoły, ona nigdy nie jest kwotą, którą da się zaplanować projektując budżet miasta co do 1 złotego, ponieważ ta liczba uczniów stale się zmienia. Tym samym, jeżeli szkoły wprowadzają odpłatność za wyżywienie dzieci w szkołach, uczniów w szkołach, to te pieniądze muszą być przeznaczone na zakup żywności i stąd jest zwiększenie wydatków w świetlicach szkolnych. Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to tutaj konieczność odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych powoduje, że na wniosek miejskich świetlic przynosimy 900 zł z wydatków z umów zlecenia do odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych. W pomocy społecznej 10 tysięcy przynosimy z zakupu energii do wynagrodzeń. To jest związane przede wszystkim z realizacją projektu i tak naprawdę wyłożeniem środków własnych na dzień dzisiejszy w projekcie aktywne włączanie mieszkańców miasta Gniezna, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ta umowa z Urzędem Wojewódzkim Pracy jest podpisana, natomiast na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej transzy pieniędzy. Projekt jest realizowany i tu musimy zapewnić środki własne, które potem będą już przez Wojewódzki Urząd Pracy refundowane. Jeżeli chodzi o ochronę środowiska, to tutaj w rozdziale, Szanowni Państwo, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonujemy zmniejszenia wydatków związanych z programem likwidacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna, czyli programu KAFKA. O 41 500 zmniejszamy wydatki związane z zasobem komunalnym miasta Gniezna, natomiast te 41 500 zł przynosimy do wydatków związanych z wymianą źródeł ciepła w zasobie prywatnym, w nieruchomościach prywatnych. Jeżeli chodzi o pozostałą działalność, to tutaj 16 900 program likwidacji azbestu i 5 000, o której wcześniej wspomniałam, to jest kwota na opinię wykreślenia z rejestru zabytków tych dwóch nieruchomości miasta Gniezna. W konsekwencji tych zmian, Szanowni Państwo, dokonujemy zmiany w załączniku nr 3, czyli spisie zadań inwestycyjnych, dokonujemy zmiany w przychodach i rozchodach budżetu i tutaj ta zmiana jest dla miasta bardzo istotna. Z uwagi na to, że jak Państwo pamiętacie, jako główne źródło przychodów budżetu miasta planowaliśmy kredyt komercyjny, on wynosił przeszło 22 miliony złotych. Ponieważ uzyskaliśmy te dwie pożyczki preferencyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 250 tysięcy na rewitalizację rowów i 1 150 tysięcy na uregulowanie stosunków wodnych w dzielnicy przemysłowej miasta, dzielnicy Kawiary wraz z budową zbiornika retencyjnego, zamieniamy, Szanowni Państwo, źródło przychodu i wpisujemy, jeżeli chodzi o pożyczki preferencyjne, kwotę 1 400 zł. Zwiększą nam się te pożyczki preferencyjne, dlatego że jak Państwo dokładnie pamiętacie, na początku przy projektowaniu budżetu już pisaliśmy tam pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu na rewitalizację tego parku przy ulicy Tadeusza Kościuszki, które dzisiaj oddaliśmy do dyspozycji mieszkańców. I o kwotę 1 400 000 zł umniejszamy kredyt komercyjny. I ostatni załącznik, który zmieniamy tą uchwałą, to jest załącznik dotyczący dotacji dla podmiotów z sektora i spoza sektora finansów publicznych. I otrzymaliście Państwo również autopoprawkę do budżetu, ponieważ, Szanowni Państwo, w poniedziałek rozstrzygnięto przetarg na modernizację boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z budową bieżni i rzutnią kuli w szkole podstawowej nr 3. Na to zadanie mieliśmy zaplanowane 350 000 zł, ponieważ oferty dwie, które wpłynęły, ta oferta, która jest ofertą wyższą, jest faktycznie by nam się nie zmieściła w tym planie, który mieliśmy wpisany. Dokonujemy, Szanowni Państwo, rozwiązania rezerwy w rozdziale szkoły podstawowe i te 10 tysięcy złotych przenosimy do wydatków inwestycyjnych związanych z inwestycją w szkole podstawowej nr 3. Tym samym, jak Państwo macie wykazane w autopoprawce, w budżecie miasta ulega zmianie paragraf 2 ustęp 1, gdzie wykazujemy wydatki ogółem i one nie ulegają zmianie, natomiast ulega zmianie podział na wydatki bieżące bieżące i wydatki inwestycyjne. Ulega zmianie na stronie drugiej, czyli w paragrafie 8, wykaz rezerw, kwot głównie rezerwy, jeżeli chodzi o rezerwy celowe i w tym rezerw na cele oświatowe. Natomiast w wieloletniej prognozie finansowej w załączniku numer 1 również zmieniamy wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne oraz o kwotę 10 tysięcy złotych zmieniamy kwotę wydatków inwestycyjnych nowych w roku 2017. To są wszystkie zmiany, które wprowadzamy tą uchwałą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały bardzo proszę pana Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do omawiania projektu tej uchwały, oddaję głos panu prezydentowi, który tutaj jeszcze chciał dokończyć swoją poprzednią wypowiedź.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, obowiązek sporządzenia planu ochrony zabytków na wypadek wojny nakładają na nas przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję dotyczącą, zwracam na to uwagę, przeszacowania budżetu. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z tym za chwilę przejdziemy do głosowania. Informuję Państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział
21 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Proszę nacisnąć przycisk czerwony i podnieść rękę. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk żółty i także proszę o podniesienie ręki. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów przy 19 głosach za, 2 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Przechodzimy teraz do kolejnego. Ale Szanowni Państwo, ja naprawdę bardzo proszę Państwa o uwagę, o szacunek dla osób, które są na mównicy, które akurat przedstawiają. Jeżeli projekt uchwały, jeżeli Państwa to nie interesuje, mamy balkon, mamy kuluary, można sobie wyjść, pogadać i nie przeszkadzać sobie wzajemnie. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczy kwoty 1 150 000 zł. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Jarosława Grobelnego, zastępcę prezydenta miasta Gniezna.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest to pierwsza z dwóch uchwał dotyczących zaciągnięcia pożyczki. Pożyczki możemy zaciągać w różnych miejscach. Są pożyczki, które są bardziej preferencyjne, są pożyczki, które są mniej preferencyjne. My chcielibyśmy na realizację inwestycji związanej z poprawą czy z uregulowaniem stosunków wodnych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, tak zwanej strefy przemysłowej, a także na terenach przyległych, zaciągnąć pożyczkę niekomercyjną, znaczy pożyczkę nie w banku komercyjnym, ale w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Daje nam to określone preferencje. Po pierwsze, jest to pożyczka, która będzie oprocentowana nie więcej niż 2,8% i co jest najważniejsze, będzie ona dofinansowana, czy będzie umorzona w 40%, czyli można powiedzieć, że tą inwestycję będziemy realizowali za 60%. A inwestycja, proszę Państwa, dotyczy realizacji pierwszego, a właściwie drugiego etapu inwestycji. Pierwszy etap został zrealizowany w 2016 roku. Ta inwestycja polegała na przygotowaniu koncepcji i dokumentacji oraz wybudowaniu jednego przepustu pod ulicą Osiniec. W tym roku chcielibyśmy zbudować pierwszy z 3 zaplanowanych zbiorników retencyjnych, przebudować rowy retencyjne na odległości około 200 metrów, pogłębić je, odbudować albo poszerzyć. Także wybudowana będzie zastawka i dwa przepusty. Wszystko po to, proszę Państwa, żeby ten stan wód w rejonie ulicy Cegielskiego, w rejonie ulicy Osiniec uregulować z korzyścią nie tylko dla strefy, ale także dla wszystkich, którzy mieszkają czy którzy korzystają z tamtych terenów także w sposób rolniczy. Proszę Państwa, jest to działanie niezbędne, natomiast jest to tylko jeden element który prowadzimy, bo cała reszta działań jest też ukierunkowana na współpracę z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. Współpraca ta polega także na uregulowaniu rzeki Wełny. Ja już na komisji szczegółowo mówiłem, na czym to wszystko polega, że od lat 70. są plany uregulowania rzeki Wełny, natomiast no niestety do dzisiaj nie znalazły się środki. W tej chwili próbujemy uregulować kwestie legalności lub nielegalności wszystkich przepustów na rzece Wełnie w kierunku jeziora Wierzbiczane. Zobaczymy, jak to się uda. W każdym bądź razie tutaj taką współpracę podejmujemy. No niestety trochę nam prawdopodobnie skomplikuje sytuację ustawa o prawo wodne, o zagospodarowaniu wód, utworzenie tak zwanej spółki Wody Polskie, ale zobaczymy, jak to się wszystko będzie kształtowało w przyszłości. I prosiłbym w związku z tym o przyjęcie takiej uchwały. Oczywiście o taką kwotę zaciągniemy mniejszy kredyt komercyjny w banku, o który byśmy się starali, ponieważ jest to zadanie przewidziane w tegorocznym budżecie, który Państwo uchwaliliście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych w tej materii chciał zabrać głos? Pan Marek Zygmunt, przypominam tylko o zasadach, które obowiązują zgodnie ze statutem.
Ja mam pytanie, czy to prawda, że umorzenie tej pożyczki do 40% może nastąpić, ale nie musi?
Pan prezydent Grobelny.
Szanowny panie radny, oczywiście tak to jest. Jest to umorzenie do 40%, jeśli miasto wykona wszystkie założone wymagania zapisane w umowie pożyczki, wówczas to umorzenie jest obligatoryjne.
Dziękuję
czyli
bardzo.
Musi, pani... Czyli musi, czyli może dokończę.
Proszę.
Będzie prościej. Czyli musi wykonać zadanie w określonym terminie i płacić raty odsetek też w terminach ustalonych w harmonogramie.
Pani radna Młodzikowska.
Jak? Już mogę, tak? Ja chciałam zapytać, czy to jest błąd tutaj w tym uzasadnieniu, ponieważ pan prezydent przed chwileczką powiedział, że procent kredytu nie będzie większym niż 2,8, a tam jest nie mniej niż 2,8.
To znaczy tak.
Źle rozumiem?
To znaczy w ten sposób. Jest to 0,5 stop redyskonta weksli, tak? Mhm. Redyskonto weksli jest teraz 1,75, byłoby to 0,9, tak? Natomiast w związku z tym, że nie mniej niż 2,8, to także nie więcej niż 2,8.
Aha, rozumiem, dziękuję.
Dziękuję. Kontynuuje pan radny Zygmunt.
Rozumiem, że jeśli wypełnimy wszystkie warunki kredytu i będziemy je pilnie spłacali, spłacimy wszystko, to na pewno umorzą nam 40%, tak?
Tak jest, panie radny.
Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciał tej materii zabrać głos? Nie widzę. Informuję państwa radnych, że za chwilę przejdziemy do głosowania, a w głosowaniu weźmie udział
21 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę nacisnąć przycisk zielony i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, przycisk czerwony. Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał, przycisk żółty. Proszę o podniesienie ręki. Szanowni państwo, stwierdzam, że w dniu dzisiejszym po raz pierwszy uchwała została przyjęta jednogłośnie. W związku z tym, drodzy państwo, przechodzimy teraz do projektu kolejnej uchwały, czyli w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dotyczy to tym razem kwoty 250 tysięcy złotych. O wprowadzenie do tego zagadnienia ponownie proszę pana Jarosława Grobelnego, zastępcę prezydenta miasta Gniezna.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest to uchwała bardzo podobna, warunki są generalnie zbliżone, kwota jest nieco mniejsza, ale chciałbym zauważyć, Szanowni Państwo, że miasto Gniezno przeznacza coraz większe środki na tak zwaną retencję. Wiele o tym się mówi, pan prezydent wziął sobie do serca problemy związane z wodami opadowymi generalnie na terenie miasta i myślę, że wydajemy w tej chwili pieniądze, które są znaczące, jeżeli chodzi o tak zwaną małą retencję, czyli rowy, czyszczenie rowów, konserwację itd., itd. Oczywiście, proszę Państwa, to nie poprawi od razu sytuacji, ponieważ musielibyśmy wydać znacznie, znacznie większe pieniądze, żebyśmy powiedzmy no, od razu widzieli ten efekt, no, ale to jest kolejny etap naszych starań. Kwota ta została, proszę Państwa, zapisana pierwotnie w budżecie, ale tutaj także chcieliśmy nie zaciągać tej kwoty w formie kredytu komercyjnego w tym ogólnym pakiecie kredytowym. Stwierdziliśmy, że lepiej jest zaciągnąć te 250 tysięcy w formie preferencyjnej z umorzeniem 40%. To nam przede wszystkim daje to, że ta inwestycja, która jest szacowana na 250 tysięcy, zostanie zrealizowana za 60%, więc myślę, że tutaj jest to działanie warte podjęcia, szczególnie, że te pieniądze są już, można powiedzieć, miastu przyznane. Oczywiście jest potrzebna uchwała do podpisania stosownej umowy. I chodzi, proszę Państwa, o to tak ogólnie i nadogólnie, najbardziej ogólnie rzecz biorąc, pracownicy nasi, specjaliści od rowów, a mamy ich trochę w urzędzie, bo i pani Czcińska, i pan dyrektor Puch, i pan Boguś Sotek to są inżynierowie, którzy mieli kontakt z melioracją i to można powiedzieć w realu, czyli całkiem technicznie. Typują te najbardziej potrzebne prace, typują kolejność tych prac i tutaj została wytypowana ulica Szewska, Wąska i akurat Mnichowska, bo proszę Państwa, niestety tak to jest, że musimy robić to od miejsca uchodzenia tej wody pod górę, tak, a nie odwrotnie, ponieważ ta woda przeszkód nie chce przeskoczyć i dlatego zawsze robi się od dołu do góry, tak mniej więcej.
Dziękuję. Rozumiemy, że praw fizyki nie zmienimy. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych w tej materii chciał zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym informuję Państwa radnych, że za chwilę przejdziemy do głosowania, a w głosowaniu weźmie udział
21 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Przycisk czerwony. Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk żółty i także podnieść rękę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że w dniu dzisiejszym po raz drugi uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy w związku z tym do kolejnego punktu procedowania, a kolejny punkt dotyczy, drodzy Państwo, podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ulicy Kolejowej. Wprowadzenie do tego zagadnienia. Znów proszę pana Jarosława Grobelnego, zastępcę prezydenta miasta Gniezna.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest to działka stosunkowo niewielka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona na przemysł, oznaczona 9/3, jak Państwo tutaj widzicie. Od początku, po wybudowaniu fabryki, firma Velux zabiegała o zakup tej działki. No i tutaj w związku z tym, że prowadzimy bardzo szeroką taką politykę pomocy przedsiębiorcom, wszystkim przedsiębiorcom na terenie miasta Gniezna, na takim jednym ze spotkań gospodarczych przedstawiciele firmy zwrócili się do nas o pomoc, żeby pomóc im załatwić w PKP możliwość zakupu tej działki, ponieważ wszędzie widniało tutaj PKP jako użytkownik. Proszę Państwa, no podjęliśmy takie działania, ale okazało się w międzyczasie, że do końca PKP nie jest właścicielem tych terenów, więc tutaj wspólnie z prezydentem podjęliśmy trud skomunalizowania tych terenów. No i okazało się, proszę Państwa, że po 2 latach można taki teren skomunalizować. Jak na PKP to wcale nie jest termin długi, bym powiedział. Udało się to skomunalizować. Proszę Państwa, w związku z tym, że ta działka może nie jest wielka, ale geodeci określili, że istnieje możliwość zabudowy na tej działce, nie możemy tej działki odsprzedać na powiększenie terenu, będziemy niestety musieli to zrobić w przetargu nieograniczonym, co jak gdyby tutaj myślę, że firma będzie musiała w takim przetargu wystąpić. No oczywiście, jeśli ktoś się inny pojawi, będzie musiała ten przetarg wygrać. Natomiast myślę, że w związku z tym, że jak Państwo widzicie, ten trójkąt wchodzi w ten teren firmy NB, bo to jest 7/4 i ta działka duża też jest z Veluxa, tylko nie mają tej działki 9/3, to jest dosyć duże generalnie utrudnienie w funkcjonowaniu i dlatego prosiłbym Państwa o wyrażenie zgody, a my wtedy zorganizujemy stosowny przetarg. Jeśli zdecydują się zestartować w nim jakieś inne podmioty gospodarcze, to oczywiście pewnie to tylko z korzyścią dla miasta Gniezna, a tak tylko dodając, już gdyby tutaj wałkując temat PKP, tutaj niezwykle istotne jest to, że właśnie dzisiaj, tak jak pan prezydent powiedział, udało się, zarząd PKP podjął stosowne decyzje po kilku miesiącach dotyczące właśnie rozbiórki wiaduktów, co przywróciło nam wiarę w podpisywane porozumienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Pan radny Zygmunt.
Ulica Kolejowa jest taką ulicą przyszłościową. Miasto w tym kierunku może się jeszcze rozbudowywać, szczególnie gdy chodzi o część przemysłową. Mam zatem pytanie, jeśli tamtędy w przyszłości pójdzie jakaś linia autobusowa, będziemy tam mieli miejsce na wiatę przystankową? Tak? Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym informuję Państwa radnych, że przystępując do głosowania na sali obrad mamy
20 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Przycisk czerwony. Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Przycisk żółty. I także proszę o podniesienie ręki. Pan radny Zygmunt jest proszony. O, dziękuję bardzo. I szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejny punkt, drodzy Państwo, dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Macieja Jankowskiego, kierownika referatu podatków i opłat lokalnych.
Szanowni Państwo, uchwała wprowadza możliwość skorzystania ze zwolnień od podatku od nieruchomości dla tych właścicieli nieruchomości, którzy zrealizują remont elewacji. Zwolnienie można uzyskać na okres maksymalnie do 5 lat. Uchwała będzie obowiązywała do 31 grudnia 2020 roku. Kwota zwolnienia nie może przekroczyć 50% kwoty nakładów poniesionych na remont elewacji. W formie autopoprawki konieczne będzie poprawienie oczywiście uchwała nie z dnia 28 czerwca, tylko z dnia 21 czerwca. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tej materii zabrać głos? Pan Przewodniczący Lubę.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Tak, chcę kilka słów powiedzieć o tej uchwale. Proszę Państwa, moim zdaniem ta uchwała była oczekiwana od dawna przez właścicieli nieruchomości. Ja w trakcie kampanii wyborczej rozmawiałem z kilkunastoma właścicielami i właśnie tego ruchu brakowało. Jakiegoś ruchu ze strony miasta, ażeby zmobilizować właścicieli do właśnie remontu elewacji. Ja o tym mówiłem wielokrotnie. Bardzo się cieszę, że ta uchwała, ona nie jest doskonała, ale ja nie chcę jej krytykować, bo to jest początek. Szczególnie jest to dla mnie istotne, ponieważ te ulice, które są wymienione, rzeczywiście tam jest wiele kamienic, które wyglądają nie najlepiej. Dotychczasowe remonty, które zostały przeprowadzone elewacji, to albo zrobiło to miasto na własny koszt, albo wspólnie ze wspólnotą mieszkaniową, albo prywatni właściciele na własny koszt. Także jakakolwiek pomoc w tej materii, oczywiście to nie jest tak różowo, że 50% się uda pieniędzy odzyskać, ale tam jest napisane w uchwale bardzo mądrze do 5% i myślę, że jakakolwiek pomoc właścicielom nieruchomości w naszym mieście właśnie w ten sposób spowoduje, że nasze miasto wypięknieje, bo miasta na wyremontowanie cudzych nieruchomości po pierwsze nie stać, po drugie nie może. Także nie politycznie, Panie Prezydencie, tylko rzeczywiście gratuluję pomysłu i to wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Landkowski.
Dziękuję bardzo. Ja z takim krótkim pytaniem. Czy mamy informację, jeżeli tak, to czy mógłbym prosić o jej podanie, ile tak uśredniając wynosi roczna kwota podatku od nieruchomości, bo wiadomo, że są mniejsze kamienice i większe kamienice, ale tak uśredniając, ile w tej strefie właśnie tych ulic z uchwały wynosi taki roczny podatek?
Tutaj nie za bardzo można uśredniać. Ja mogę powiedzieć w ten sposób, że dwie kamienice, za które podatek był dosyć wysoki, które były przykładowo, no to były rzędu 12-13 tysięcy złotych w stosunku rocznym obciążenie podatkowe. Natomiast niewątpliwie, i to jest pewnie problem wynikający z wysokości stawek podatkowych podatku od nieruchomości, w przypadku nieruchomości zlokalizowanych gdzieś przy ulicach bocznych, gdzie nie ma prowadzonej działalności gospodarczej, nie tylko ze względu na stan techniczny obecny tych kamienic, ale również pewnie na brak zainteresowania podjęciem takiej działalności nawet w przypadku ich wyremontowania, to oczywiście ta zachęta jest zdecydowanie mniejsza, ponieważ przypomnę tylko, że stawka podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej to jest 18 zł 10 groszy, natomiast stawka, która dominuje w tego rodzaju obiektach, jak za budynki mieszkalne, to jest 65 groszy, czyli 30-krotnie mniej. No ale to wynika ze specyfiki podatku i wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dziękuję bardzo. Pan radny Brzuszkiewicz.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Pytanie dotyczące budynków, które są poza ulicami wymienionymi w tej uchwale. Bo również mamy budynki wielorodzinne, które są poza tymi ulicami i w tym przypadku to nie będzie dotyczyło tych budynków. I pytanie brzmi jeszcze dotyczące jakby równego prawa do korzystania z tych ulg w zakresie remontów.
Dziękuję. Pan za chwilę, tak? Pan prezydent za chwilę odpowie i jeszcze pan radny Landkowski.
Ja chciałem tylko podziękować za tę informację. No i chciałem dodać ze swojej strony, już tutaj kolega radny Modrzejewski mi przekazał z posiedzenia komisji, dlaczego właściwie ten okres jest 5 lat. No uzasadnienie jest zrozumiałe, tylko chciałem wyrazić taką nadzieję, że jeżeli będzie w przyszłości możliwość, żeby w jakiś sposób ten okres przedłużyć albo żeby jeszcze raz podobną uchwałę przedkładać, to że będzie to czynione, ponieważ takie kroki, tak jak pan przewodniczący Lubę powiedział, są naprawdę potrzebne, to widać na pierwszy rzut oka w mieście. Także dziękuję za informację.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Budasz.
Rozumiem, że pytanie dotyczyło o obszar, tak? Wybraliśmy obszar, który stanowi centrum miasta Gniezna, nie ścisłe centrum, tylko centrum miasta Gniezna, od ulicy Żwirki Wigury poprzez ulicę Sobieskiego, Dworcową, Dalkowską do jeziora Wenecja i potem wszystko to, co znajduje się po prawej stronie, jadąc na Bydgoszcz od trasy zjazdu Gnieźnieńskiego, czyli Żuława, Świętokrzyska i wszystko, co jest wewnątrz. To jest pierwszy krok tego podejścia, o czym też już było mówione na komisji. Po drugie, no też patrzymy realnie na nasz budżet miasta. Może moglibyśmy to zwiększyć na przykład na Konikowo, która jest jedną z piękniejszych dzielnic naszego miasta, gdzie też się odbudowuje, na ulicę Poznańską i Skiereszewo. Natomiast chcemy wciągnąć na razie mieszkańców do centrum naszego miasta. Chcemy, żeby centrum miasta żyło. Tutaj lokujemy koncerty i tutaj też najwięcej turystów zdecydowanie przyjeżdża. Więc tym pierwszym etapem jest centrum naszego miasta patrzane szerzej. Nie jakoś samo tutaj to stare miasto, ale szerzej. Tak uważamy, że tak na to nam pozwalają również możliwości finansowe, a zorientujemy się i zobaczymy, jaka będzie możliwość. Ulica Poznańska, jeżeli dobrze pamiętam, została wciągnięta w obszar rewitalizacyjny i tam ewentualnie mieszkańcy pewnego obszaru w okolicach ulicy Poznańskiej będą mogli ubiegać się o środki rewitalizacyjne zewnętrzne.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zygmunt.
Właśnie pan wymienił tą ulicę Poznańską. Czy mówi pan o tych domkach naprzeciwko Dziekanki, ten tak zwany korab i tak dalej? O te domy chodzi, czy o inne?
Pan prezydent.
Ja w tej chwili dokładnie nie pamiętam, bo program rewitalizacyjny był robiony pewien czas temu. Musiałbym sprawdzić. To jest do wyjaśnienia ewentualnie, panie radny. Dziekanka na pewno, więc myślę, że te domy po drugiej stronie, ja nie wiem, o których pan mówi, ten korab i tak dalej, ale myślę, że te fragmenty ulic są do wyjaśnienia. Bo sama Dziekanka i tutaj od tej strony Dziekanki jest wciągnięte do programu rewitalizacyjnego.
Pan radny Zygmunt.
Za stacją Fiata te budynki po prawej stronie, wszystkie, które są. No bo jest to ulica wjazdowa do Gniezna. Nie wszyscy turyści przejeżdżający przez Gniezno wjeżdżają do centrum. Będą postrzegali nasze miasto także pod kątem tego, co widzą z okien samochodów. A jednak wycieczki, nawet te zachodnio-niemieckie jadące na Toruń, polecą ciągle Poznańską i dobrze by było te domy wzdłuż Poznańskiej też trochę odnowić i ułatwić tym mieszkańcom te remonty. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Nieman.
Dziękuję. Szanowni Państwo, uchwała rzeczywiście jest potrzebna. Uważam, że ta strefa, która została wymieniona, jest na ten moment optymalna, tylko parę uwag. Mianowicie wiemy dobrze, jeżeli budynek na danej ulicy wpisany do rejestru zabytków sam ma nieruchomość, to jednocześnie na mocy ustawy jest zwolniony od podatku od nieruchomości. Więc jeżeli w tym budynku nie ma żadnego działalności gospodarczej, to taki budynek po prostu jest pozbawiony skorzystania z tej możliwości, być beneficjentem tej uchwały. I mam pytanie, czy była taka symulacja finansowa, czy symulacja mówiąca, ile budynków w tej strefie wymienionej będzie mogły skorzystać, czyli właściciele, czy zarządcy tych nieruchomości z tej uchwały? I druga rzecz, przypominam sobie, za prezydentury prezydenta Trepińskiego była taka rzeczywista pomoc, mianowicie były, jak dobrze pamiętam, proszę mi poprawić, jak się tu pomylę, były preferencyjne pożyczki, czy miasto w jakiś sposób pomagało finansowo właścicielom nieruchomości. Oni to oddawali, to było wpisane do hipoteki, oddawali to w jakiś tam procentem miastu. Może zmieniły się przepisy, ale to pamiętam, taka rzeczywista pomoc by była rzeczywiście potrzebna. Nie znam na ten moment tych przepisów, czy one jeszcze obowiązują, ale pamiętam, że były takie, szczególnie przygotowanie do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gnieźnie. Był duży boom remontowy i wiem, że miasto bardzo dużo pomagało. W tym wypadku tutaj rzeczywiście ta pomoc przy koszcie remontu elewacji, przypomnę, czy powiem, bruk Dąbrówki, a Krzywego Koła, 300 tysięcy kosztowała remont elewacji, tam jest wspólnota mieszkaniowa. Znamy koszty remontu elewacji tutaj miejskich. Też pytanie, czy z tych beneficjentem też może być wspólnoty mieszkaniowe, gdzie większościowym udziałem też miasto Gniezno jest w tych remontach elewacji, które widzimy, które będą miały miejsce. Uważam, że kierowana pomoc powinna być do instytucji czy do podmiotów, które rzeczywiście nie mają takich zasobów finansowych, a jednak mają możliwości i chęci wyremontowania, to ta uchwała powinna być troszeczkę inna, ale pierwsza jakaś taka dobra, pozytywna rzecz, może dalej będziemy mogli to zmienić i szerzej tę pomoc tym wszystkim, którzy chcą remontować elewację. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, to było pytanie, które się troszeczkę rozmyło, chyba szczerze mówiąc, ale może ktoś, czy pan kierownik jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie?
Czy rozumiem, że symulacji jako takiej nie wykonywaliśmy, natomiast ponieważ uchwała dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości, to siłą rzeczy oczywiście nie może objąć tych podmiotów, które są zwolnione ustawowo jako rang niższego rzędu. Także to musiałaby być ewentualnie inna uchwała, tak jak pan radny zaproponował, w sprawie chociażby kredytów preferencyjnych, ale to już odrębna zupełnie kwestia, niezwiązana. To już, że tak powiem, co do kredytów preferencyjnych, to nie czuję się, że tak powiem, kompetentny, żeby na to odpowiedzieć, bo to nie dotyczy kwestii podatkowych stricte. Jeżeli chodzi o podatki, to tylko ta uchwała. Jeszcze tylko wspomnę, bo pan radny napomknął o nieruchomościach, gdzie miasto Gniezno jest, że tak powiem, współwłaścicielem. Miasto Gniezno jest zwolnione od podatku od nieruchomości, także siłą rzeczy też ta uchwała nie będzie, że tak powiem, obejmowała nieruchomości, które są... Wspólnoty mogą korzystać z tego. Jeżeli jest, to najprawdopodobniej będą mogły, ponieważ w tej chwili odbywa się duża reforma prawa w zakresie sposobu opodatkowania współwłasności w podatku od nieruchomości. Trudno do końca przewidzieć, w jakim kierunku to pójdzie, ale wydaje mi się, że ustawodawca rozpoczął proces odchodzenia czy z ograniczenia roli solidarnego obowiązku podatkowego dla współwłaścicieli, przynajmniej istotnego. Na pewno w zakresie tych nieruchomości, które są zwalniane z jakichś tytułów z podatku od nieruchomości. Myślę, że to się zakończy dopiero z tą dużą reformą ustawy ordynacja podatkowa, która jest zapowiadana na listopad bodajże tego roku.
Dziękuję bardzo. Teraz tak, pan przewodniczący Lubę, chyba że pan przewodniczący Lubę się zgodzi, żeby pan prezydent odpowiedział. Tak, rozumiem. Zgadza się pan. No to super. W związku z tym pan prezydent Buda.
Jeżeli chodzi o dofinansowanie, o tym, co pan wspomniał, pożyczek, to było to na kilka procent, ale to wtedy sytuacja była zupełnie inna, bo wtedy oprocentowanie w bankach było kilkanaście procent, czy kilkadziesiąt nawet procent i chodziło o to, żeby nie zaciągać tak wysokich kredytów, żeby nie płacić tak wysokich odsetek i stąd było wtedy działanie miasta, które jak gdyby dopłacało tą różnicę między kredytem komercyjnym a kredytem zaciąganym w mieście i ponosiło na siebie odpowiedzialność. Dzisiaj, jeżeli tu kolega mówi o stopie redyskontowej weksli na poziomie 2,8, 1,79, przepraszam, no to dzisiaj oprocentowanie kredytów komercyjnych na ten cel wynosi w okolicach 4%. No niestety idzie inflacja, więc pewnie będzie troszeczkę wyższe, ale to będzie nieprzekraczalne 5%. Także jesteśmy w innej sytuacji gospodarczej między rokiem 90 a rokiem 2017 i stąd to wtedy wynikało. Dziękuję.
Dziękuję pan przewodniczący Lubę.
Dosłownie tylko dwa zdania, bo może warto tutaj o tym porozmawiać, jeżeli mówimy o kamienicach zabytkowych, które nie płacą podatku właściciele, to może warto, panie prezydencie, przy konstrukcji budżetu na 2018 zwiększyć środki na dotacje do remontów. Myśmy próbowali tu z panem Ziemą, to nie wyszło do końca, tak? Ale może warto zwiększyć środki na pomoc przy renowacji zabytków i tym sposobem będziemy mogli może kilka domów wesprzeć finansowo, ażeby nawet jeżeli ktoś jest całkowicie zwolniony z podatku, to jakieś tam pieniądze zawsześmy planowali. Pierwszy raz w zeszłym roku chyba była możliwość prywatnych przedsiębiorców się zgłosić do takiej dotacji, więc możemy spróbować w roku 2018 przy nowym budżecie i wtedy można by pomóc właśnie tym właścicielom kamienic typowo zabytkowych. To dziękuję, tylko taka uwaga.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Buda.
Chciałem tylko odpowiedzieć, że oczywiście mogą oni się ubiegać w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego o odpowiednie środki. To jest raz. W projektach unijnych to jest dwa. No i trzy. Sami wiemy też, że trochę nam się to nieszczęśliwie skończyło w zeszłym roku, kiedy też prywatny inwestor nam się wycofał z tej ustawy. Ale myślę, że sam pomysł odnawiania zabytków w mieście Gnieźnie jest godny uwagi. Również oprócz tego, co tutaj przedkładam w dniu dzisiejszym pod obrady sesji tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za chwilę przejdziemy do głosowania. Informuję Państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział
21 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu, proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, proszę nacisnąć przycisk czerwony, także proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku żółtego i także podniesienie ręki. Drodzy Państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo, panie kierowniku. Przechodzimy więc do kolejnego punktu procedowania, a mianowicie teraz podjęcie uchwał z zakresu oświaty. I tak, pierwsza uchwała w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas trzecich oraz szóstych Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami szpitalnymi imieniem księdza majora Mateusza Zabłockiego w Gnieźnie w miejsce realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Gnieźnie. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Michała Powałskiego, zastępcę prezydenta miasta Gniezna. Jednocześnie, panie prezydencie, rozumiem, że te uchwały są do siebie bardzo podobne i w związku z tym prosiłbym, ponieważ myślę, że nie będzie tam jakichś istotnych, tak jak czytałem, istotnych różnic, chyba o takie ogólnie przedstawienie wszystkich po kolei tych uchwał. Dobrze? Dobrze.
Tak, panie przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z tym, iż jesteśmy w trakcie realizacji reformy oświaty, również tak jak tutaj wielokrotnie już dyskutowaliśmy, również na tej sali, ale także na komisjach, przyjęliśmy w tym modelu dochodzenia do jednorodnych szkół ośmioklasowych taki model, aby w jak najkrótszym czasie wypełnić szkoły te, które są przekształcane, więc przekształcane z gimnazjów w nowe szkoły podstawowe w pełnym zakresie uczniami klas od 1 do 8, a jednocześnie także stworzyć lepsze warunki pracy tym uczniom, którzy dzisiaj chodzą do szkół podstawowych, bowiem pozostawienie wszystkich uczniów do kontynuacji zarówno w klasach tych młodszych, jak i zwiększając liczbę uczniów poprzez pozostawienie wszystkich uczniów rocznika 7-8 klasy spowodowałoby, że jedne szkoły pracowałyby krótko, powiedzmy gdzieś tam do południa, natomiast w szkołach dzisiejszych, szkołach podstawowych ten czas pracy znacznie by się wydłużył do dziś do godzin wieczornych, ponieważ uczniów byłoby znacznie więcej. Przyjęliśmy taki model 3-letni, a więc w ciągu 3 lat przenoszenie części oddziałów klas trzecich dzisiejszych, a więc od września 4 i 6, a więc od września 7, do nowo powstałych szkół podstawowych. Tą możliwość dają nam przepisy wprowadzające prawo oświatowe i tutaj artykuł 205, punkty 1, 3, 4 i 6 i właśnie te przepisy wprowadzające mówią o tym, że tylko uczniów właśnie wymienionych oddziałów, czyli dzisiejszych klas trzecich i dzisiejszych klas szóstych możemy przenieść. Nie możemy przenosić innych roczników. I w związku z powyższym mają Państwo przedstawione 5 uchwał, w zasadzie bliźniaczych. W nagłówku tylko, czy w tytule rozdziału jest wymieniona szkoła, z której uczniowie będą przenoszeni. To przenoszenie będzie dotyczyło szkoły podstawowej numer 2, szkoły podstawowej numer 5, szkoły podstawowej numer 6, 9 i 12, więc 5 szkół, z których będziemy uczniów przenosić. Prawo to też mówi, że muszą to być w całości przenoszone oddziały, a więc nie możemy pojedynczo wybierać uczniów z poszczególnych klas i w ten sposób przenosić. Nasze te działania, które tutaj podejmowaliśmy, również na przestrzeni miesiąca końcówki maja, odbyliśmy w każdej z tych 5 szkół spotkania z wszystkimi rodzicami, w którym tutaj też mówiliśmy o tym, w jaki sposób będzie to tworzenie szkół jednorodnych, ośmioklasowych przebiegało. Tłumaczyliśmy też zasady, również tą właśnie możliwość, które daje nam prawo oświatowe. I właśnie na mocy prawa jest powiedziane, że tą decyzję podejmuje organ stanowiący, a więc Rada Miasta Gniezna. I tak wymienię tylko teraz, proszę Państwa, klasy, które będą z poszczególnych szkół przeniesione. A więc ze szkoły podstawowej numer 2 do nowo tworzonej szkoły podstawowej numer 1, klasa 3A i klasa 6B. Ze szkoły podstawowej numer 5 do szkoły podstawowej numer 1 również, klasa 3A i klasa 3B. Ze szkoły podstawowej numer 6 do nowo tworzonej szkoły podstawowej numer 7 na bazie gimnazjum numer 3, klasa 3D i klasa 6C. Ze szkoły podstawowej numer 9, także do szkoły numer 7, klasa 3D, 3F i klasa 6D. Ze szkoły podstawowej numer 12 do szkoły podstawowej numer 10, a więc dzisiejszego gimnazjum numer 4, klasa 3A, 3D i 3F oraz klasa 6C. Tak więc te oddziały będą przeniesione do szkół, nowo tworzonych szkół podstawowych. To tyle, może, nie wiem, myślę, że to tak najprościej. Państwo treść uchwał macie przed sobą. Oczywiście w tej treści uchwały jest też wskazane, że uczniowie klas trzecich są przenoszeni na lata szkolne od 2017-18 do 2021-22, natomiast uczniowie klas szóstych na lata szkolne 2017-18 do 2018-2019. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Dariusza Banickiego, przewodniczącego Komisji Oświaty. Proszę, panie przewodniczący, gdyby pan był w stanie od razu jak gdyby przedstawić nam opinie dotyczące wszystkich 5 uchwał, bo one, tak jak powiedział pan prezydent, są do siebie bliźniaczo podobne.
Oczywiście, panie przewodniczący, jeśli chodzi o te 5 uchwał, projekty uchwał, one zostały przegłosowane i zaopiniowane pozytywnie, jednogłośnie, każda z nich w identycznym stosunku głosów.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, my i tak będziemy jednak musieli pro forma przegłosować każdą uchwałę osobno. Tym niemniej chciałem się zapytać, czy ktoś z Państwa radnych w tej materii chciał zabrać głos? Pani radna Niewiadomska.
Ja mam jedno pytanie dotyczące właśnie tych wszystkich uchwał. Czy co z uczniami na przykład pojedynczymi, jeśli rodzice by nie wyrazili zgody na przeniesienie do razem z całą klasą, czy będzie taka możliwość, że ci uczniowie będą mogli zostać i być dołączeni do innych klas? No bo wiadomo, że na zebraniach teoretycznie byli rodzice, ale no nigdy nie ma 100%, tak? Dziękuję.
Już odpowiadam, nie ma takiej możliwości. Podejmujemy uchwałę o przeniesieniu całej klasy. Taką tylko przewidział ustawodawca. Natomiast uczniowie z ogólnie, powiedzmy, jeżeli chodzi o uczniów szkoły, mogą z innych klas na indywidualny wniosek rodziców również zostać przeniesieni decyzją rodzica do szkoły, tam, którą sobie rodzic, powiedzmy, by wybrał. Natomiast nie ma możliwości z tych klas, które są przedmiotem uchwały. Tak stanowi prawo wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji.
Dziękuję bardzo. Pan radny Landkowski.
Dziękuję bardzo. Takie jedno krótkie pytanie. Pomimo tego, że nie ma takiej możliwości, jak pan prezydent wspomniał, to czy pojawiły się jakiekolwiek głosy sprzeciwu ze strony rodziców, dzieci z tych przenoszonych klas?
Czy oczywiście, że tak, bo była dyskusja na tych spotkaniach. Nie było, muszę powiedzieć, że te spotkania odbyły się w takiej pozytywnej atmosferze. Natomiast pojedyncze głosy pojawiały się, natomiast na odpowiedź była taka, jak przed chwilą tutaj powiedziałem. Tak?
A ile ich mniej więcej było, tych głosów takich sprzeciwiających się jednoznacznie, to znaczy, na końcu rozmów?
Powiem tak, to były dosłownie pojedyncze osoby. Pojedyncze osoby w zasadzie w dwóch czy trzech szkołach. Tak? Oczywiście, no, proszę Państwa, musimy mieć świadomość taką, i my też tą świadomość mamy, że powiedzmy w przypadku Winiar, tak, czyli gdzie mamy dwie szkoły i uczniowie dzisiaj chodzący do klasy trzeciej, powiedzmy E, tak, którzy dwa lata temu czy trzy lata temu byli przyjmowani do szkoły, nie byli przyjmowani pod tym kątem, że kiedyś będą przenoszeni, tak, więc nie byli przyjmowani według adresu. W związku z tym kryterium, które tutaj dyrektorzy przyjmowali, bo to oni podejmowali decyzję, we wszystkich przypadkach to było większość, jak gdyby procentowa uczniów z rejonu danej szkoły, która będzie przenoszona. No niestety tak to już jest, że każda, no tak powiem, rewolucja niesie ze sobą jakieś ofiary, tak? No tak mówiąc brzydko, no nie powinniśmy tak mówić, ale tak to jest. No niestety jakieś konsekwencje tutaj my też pewnie, jeżeli chodzi o tak, bo mnie osobiście również, tak powiedzmy, jeżeli chodzi o samo takie podejście ludzkie, to bym był za tym, że przecież mogą ci uczniowie zostać, tak? Natomiast stworzenie precedensu takiego, że jednego czy dwóch zostawimy, to za chwilę przyjdzie 5 czy 10 następnych, którzy powiedzą, no a dlaczego, czym moje dziecko jest gorsze od tego, że tam się ktoś zgodził, nie? Więc no, są to trudne sytuacje, zdajemy sobie też sprawę z tego, że na przykład starsze dziecko na przykład dzisiaj idzie do siódmej klasy, powiedzmy, bo był taki przypadek akurat w szkole numer 2, idzie do siódmej klasy, do jedynki, tak? A młodszy jest w klasie trzeciej, czy zostaje akurat, bo jego klasy, tej trzeciej, nie dotyczy przenoszenia do klasy czwartej, do szkoły numer 1. No taka sytuacja też jest, no niestety, musimy te 3 lata w ten sposób przebrnąć. Oczywiście te 3 lata w przypadku czwartych klas będą ograniczone do 2, bo tam ten rocznik teraz obecnych pierwszych klas jest tylko po jednym oddziale i tutaj ustawodawca, jeżeli jest jeden oddział w szkole, nie przewidział możliwości przenoszenia.
Jeszcze jedno pytanie takie uzupełniające. Mogę zadać? Czy istnieje taka teoretyczna możliwość, że jeżeli ci uczniowie zostaną przeniesieni, oczywiście oni nie mogą zostać, ale czy po tym przeniesieniu, jeżeli ta szkoła nie jest dla nich rejonowa, tak, do której zostali przeniesieni, mogą jakby, tak jak na to pozwala prawo, przepisać się z powrotem do tej szkoły, z której przyszli?
No to tak, to robimy fikcję, tak? No tak naprawdę robimy.
Znaczy, pytam czysto teoretycznie, czy to jest możliwe, znaczy, taka sytuacja?
Decyzja o przyjęciu ucznia do szkoły X podejmuje dyrektor szkoły, tak?
Jeżeli ma miejsce, to przyjmie.
Jeżeli będzie miał miejsce, to przyjmie, albo stwierdzi, że ma na tyle, powiedzmy, wypełnione klasy, że nie przyjmie. Tak?
Oczywiście. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja się też krótko postaram się odnieść do tej kwestii z tego względu, że brałem udział w takim jednym spotkaniu właśnie w szkole podstawowej numer 12, ponieważ tam mieliby już uczniowie przeniesieni do nowo tworzonej od września szkoły podstawowej numer 10, w której ja między innymi będę pracował. I muszę Państwu powiedzieć, że odbiór generalnie rodziców był pozytywny. To znaczy dosłownie z tego, co pamiętam, 2 osoby, powiedzmy, nie tyle były przeciwne, trochę kontestowały tą kwestię. Natomiast pojawiła się rzecz, która troszeczkę mnie zdumiała, mianowicie ci rodzice rozważali, kiedy już dzieci by musiały, powiedzmy, opuścić, przejść do innej szkoły, to rozważały na przykład, rodzice rozważali możliwość posłania dzieci do szkoły niepublicznej. Więc tutaj to było w ogóle dla mnie o tyle dziwne, że szkoły niepubliczne, jeśli chodzi o winiary, znajdują się dosyć daleko, podczas gdy te dzieci, powiedzmy, jeszcze jakieś tam duże nie są, nazwijmy to w ten sposób, ale moja argumentacja, że właściwie, bo to chodziło o Orła Białego i Piastowskiego, że właściwie jest to szkoła na bezpośrednim zapleczu ich osiedli, szkoła, którą oni widzą w dużym stopniu z okien swoich mieszkań, zauważyłem, że przekonała tych rodziców, bo nawet ostatnio słyszałem, że zdecydowana większość rodziców jednak zdecydowała się przenieść. Tym bardziej, że co było w ogóle kuriozalne, spotkałem tam sporo rodziców, których ja kiedyś uczyłem i którzy chodzili właśnie do szkoły podstawowej nr 10. Także myślę, że w tym wypadku to było tak dosyć, może niektórzy wyrażali jakieś wątpliwości, ale sądzę, że bardziej przyszli po to, żeby te wątpliwości ewentualnie ich rozwiać. Takie odniosłem wrażenie. Pani radna Niewiadomska.
Ja mam teraz pytanie dotyczące nauczycieli, bo w związku z tym, że będzie część klas przeniesionych do innych szkół, co będzie z nauczycielami, którzy pracują w tych szkołach, z których zostały wzięte klasy? Czy będą to mieli na przykład, bo jeżeli nie będą mieli pełnego etatu, to czy będą mieli uzupełnienie na przykład etatu w tej nowej szkole, do której przeniesiona została klasa, czy po prostu będą na zmniejszonej ilości godzin? Dziękuję.
Tak, już odpowiadam. Jeżeli chodzi o kwestię zatrudnienia, to w tej kwestii muszę powiedzieć, że żaden nauczyciel, który jest zatrudniony na czas nieokreślony pracy, w tym roku nie straci. A więc jest to tutaj naturalny przepływ tych nauczycieli i oczywiście też prowadzimy tak działania, aby skoordynować pracę dyrektorów i jeżeli ktoś nie ma etatu w placówce macierzystej, to ma uzupełnienie w innej szkole. Tutaj jeżeli chodzi o pracę, to tak jak mówię, ani w przedszkolach, ani w szkołach podstawowych, ani dzisiejszych gimnazjach. Gimnazjum numer 2, wszyscy nauczyciele, którzy tam pracują, mają zatrudnienie. Większość z nich dzisiaj już jest przeniesiona do innych szkół, a więc tak szybko, powiedzmy, jak byli przeciwni, powiedzmy, likwidacji szkoły, tak szybko zadbali o swoje sprawa, myśmy im pomogli i dzisiaj większość z nich albo już jest przeniesiona do innych szkół, albo ma uzupełnienie etatu w innych szkołach, co dalej będzie też przy rozwoju jak gdyby danej szkoły podstawowej, będzie dalej też tutaj dawało im możliwość zwiększenia etatu i docelowo zatrudnienia. Natomiast też jeszcze tutaj, jak już tak poruszyłem tą kwestię, to chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o szkoły w centrum miasta, więc dwójka, piątka i jedynka, trochę może od końca mówiąc, to w tych trzech szkołach udało nam się otworzyć 7 oddziałów, a więc to pokazuje, że gdybyśmy mieli jeszcze jedną szkołę w centrum miasta, to w zasadzie mielibyśmy 7 oddziałów na 4 szkoły, dzieląc to przez, to nawet nie wychodzi 2 oddziały na jedną szkołę, a więc tak się składa, że mimo wszystko ta decyzja była pozytywna, słuszna, bo nie mielibyśmy, powiedzmy, pełnej obsady w tych szkołach.
Dziękuję bardzo. Pani radna Niewiadomska.
Czyli rozumiem, że ta czwórka, dawna szkoła podstawowa, mogła być zostać otwarta, że tak powiem, żeby był nabór?
Nie. Aha. Którakolwiek szkoła w centrum miasta, tak byśmy spojrzeli w ten sposób, tak? Abstrahując, czy to czwórka, jedynka, czy piątka, pokazuje nabór dzisiaj w to, że jedna z tych szkół, czyli 4 szkoły w jednym miejscu po dzisiejszych pierwszych klasach patrząc, no nie mają racji bytu, tak?
Dziękuję bardzo. Pani radna, dalszy.
Czyli rozumiemy, że wszyscy nauczyciele we wszystkich tych szkołach, którym są zatrudnieni na czas nieokreślony, będą mieli przynajmniej etat, tak?
Tak.
Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny Randkowski.
Ja chciałem tak tylko dodać do tego, co powiedział pan prezydent, że no z tą czwórką to nie do końca chyba tak, no bo przecież rejon dla tej szkoły, gdyby była kontynuowana, to byłby inny niż dla szkół, dla reszty szkół z centrum miasta, więc możliwe, że to rozłożyłoby się zupełnie inaczej, więc myślę, że mogłoby to nie wyglądać tak, jak pan mówi, ale to tylko taki głos.
Powiem też to, że szkoła podstawowa numer 8, gdzie planowaliśmy w tej pierwotnej sieci szkolnej miało być 140 uczniów do klas pierwszych, jest uczniów 88, a więc będzie tylko 4 oddziały utworzone, a więc to pokazuje, że pozostali uczniowie również rozłożyli się, bo tutaj daliśmy tą możliwość po innych szkołach i to też jest sytuacja taka, że średnio w tych pierwszych klasach mamy około 20 uczniów na oddział, a więc jeszcze mamy około 150 miejsc wolnych w szkołach, a więc to nie jest też tak, że to są maksymalnie napełnione oddziały i tutaj to pokazuje jakby globalnie w mieście, tak, że ta struktura 10 szkół w sieci jest taką strukturą, myślę, optymalną.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący nie ma.
Panie prezydencie, pan tu powiedział takie zdanie, jeżeli jedno dziecko zostawimy, to będzie precedens. Czy mam rozumieć przez to, że możliwość jest teoretyczna, prawna, zostawienie jednego dziecka na wniosek? Bo pan takie zdanie tutaj użył, dlatego też to sprecyzować. Pan mówił, że to jest zapisane w ustawie, kategoryczny zapis, który mówi, że całe klasy będą przeniesione. Rozumiem, że pan nie jest w stanie teraz przytoczyć tego zapisu czy numeru artykułu.
Czy nie ma? Artykuł 205... ustawa, prawo wprowadzające ustawę, przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku, artykuł 205 ustęp 1, 3, 4 i 6.
Dobrze, drugie pytanie. Jeżeli te klasy muszą przejść, czy mocą tej uchwały przejdą do nowych szkół, czy też wraz z tymi klasami będą możliwość przejścia, żeby tego stresu też trochę uniknąć, wychowawcy tych klas. Czy jest taka możliwość, bo to jednak dzieci się przyzwyczają. Wiadomo, młodsze klasy nie, ale te szóste klasy, potem no szóste, siódme, ósme, już mają tych wychowawców, więc pytanie, czy jest taki precedens, że jednak przy któryś z tych klas też wychowawcy przechodzą razem ze swoimi uczniami?
Nie prowadziliśmy tego typu zapytań do szkół, to znaczy może być to tylko i wyłącznie związane z jakby takim przypadkiem zatrudnienia, że na przykład w danej szkole brakuje powiedzmy nauczyciela danego przedmiotu i akurat ten nauczyciel przejdzie i wtedy na pewno będzie, ale myślę, że takich przypadków nie ma. Natomiast po prostu to jest tak, że kiedy w 99 była reforma robiona, wtedy przechodzili uczniowie 1-3. Wówczas szli razem ze swoją wychowawczynią, bo tak to było. Tutaj jest to nauczyciel przedmiotowy, który uczy powiedzmy w przypadku, nie wiem, biologii 2 godziny w tygodniu, w przypadku matematyki 4 bądź 5 godzin w tygodniu. I tutaj oni, ci nauczyciele mają zatrudnienie w swoich tych macierzystych placówkach, do których dzisiaj, powiedzmy, do dnia dzisiejszego pracują i oni w tych szkołach zostają.
Czyli będą nowi wychowawcy tych klas, po prostu w nowych szkołach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Za chwilę przejdziemy do głosowania 5 kolejnych uchwał. Informuję państwa radnych, że, ponieważ już mamy opinię pozytywną Komisji Oświaty, informuję państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział
19 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Rozumiem, że mamy 20 radnych Rady Miasta Gniezna. Szanowni państwo, kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Ja teraz będę czytał, bo musimy każdą po kolei przegłosować. Pierwsza, w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas trzecich oraz szóstych Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami szpitalnymi imieniem księdza majora Mateusza Zabłockiego w Gnieźnie, miejsce realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Gnieźnie. Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Przycisk czerwony. Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Przycisk żółty. Także proszę o podniesienie ręki. Szanowni państwo, informuję, że projekt tej uchwały został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy teraz do kolejnego do kolejnego głosowania. W dalszym ciągu mamy 20 radnych Rady Miasta Gniezna. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas trzecich oraz szóstych Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Arkadego Fidlera w Gnieźnie, miejsce realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Gnieźnie. Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku zielonego. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, proszę nacisnąć przycisk czerwony i proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał, przycisk żółty i proszę o podniesienie ręki. Tak, mamy. Szanowni Państwo, i ten projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu, kolejnego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas trzecich oraz szóstych Szkoły Podstawowej nr 6 imieniem Henryka Sienkiewicza w Gnieźnie, miejsce realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 w Gnieźnie. Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, przycisk czerwony, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, przycisk żółty i proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że projekt tej uchwały także został przyjęty jednogłośnie. Kolejny z tego zakresu projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy trzeciej oraz szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mieszka I w Gnieźnie, miejsce realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 w Gnieźnie. Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, przycisk czerwony, proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał, przycisk żółty i także proszę o podniesienie ręki. I ten projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. W związku z tym kolejny. Przepraszam, widocznie w ferworze walki chyba się zagalopowałem, no ale to... A, dobra, proszę Państwa, raz zobaczę siebie na czerwono. Jakoś nauczycie się z tym żyć. Szanowni Państwo, w związku z tym przechodzimy do projektu kolejnej uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy trzeciej oraz szóstej Szkoły Podstawowej nr 12 im. profesora Adama Wodiczki w Gnieźnie, miejsce obowiązku realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 10 w Gnieźnie. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, przycisk czerwony, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał, przycisk żółty, proszę o podniesienie ręki. Już wiem dlaczego, bo ten stop i przeciw mam tutaj za blisko siebie. Albo mam palce za grube, ale nie, w każdym razie projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. I szanowni Państwo, przechodzimy w związku z tym, odchodzimy chwilowo od maszynki do głosowania i przechodzimy do projektu kolejnej uchwały. Mianowicie podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Jarosława Grobelnego, zastępcę prezydenta miasta Gniezna.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jak państwo wiecie, ruszył remont ulicy Orzeszkowej, Elizy Orzeszkowej, co nas niezwykle cieszy. Natomiast w związku z tą inwestycją zaistniała konieczność wydzielenia dodatkowych działek i w związku z tym, że poszerzamy obszar drogi, czyli pas, tak zwany pas drogowy, w związku z tym, że zmieniła się także numeracja niektórych działek, w związku z tym konieczność jest nowego zaliczania tego odcinka do dróg gminnych. Wcześniej oczywiście ulica Elizy Orzeszkowej na tym odcinku także była drogą gminną, natomiast to, co powiedziałem, jest to projekt realizowany ze środków wojewody wielkopolskiego. Musimy dopilnować wszystkich niezbędnych kwestii formalnych, a te kwestie formalne właśnie są związane z zaliczeniem działek do dróg gminnych. W innym przypadku nie moglibyśmy dostać refundacji, ponieważ nie otrzymuje się refundacji na działki inne czy na teren inny niż teren będący pasem drogowym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym za chwilę przejdziemy do głosowania. Informuję Państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział
20 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Moment. Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Przycisk czerwony. Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Przycisk żółty. I także proszę o podniesienie ręki. Pani Mirosławy Arndt nie ma, w związku z tym uznajemy, że po prostu nie brała udziału w głosowaniu. Bardzo proszę pamiętać o wyciągnięciu swoich kart. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 19 głosach za. I w związku z tym przechodzimy teraz do kolejnego pakietu uchwał. Podjęcie uchwał z zakresu nazewnictwa. Pierwsza uchwała w sprawie nadania nazwy placowi w Gnieźnie. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Michała Powałowskiego, zastępcę prezydenta miasta Gniezna.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jak wszyscy doskonale wiemy, w tym roku obchodzimy rok jubileuszowy 600-lecia prymasostwa w Polsce, a to prymasostwo w Polsce związane jest również z Gnieznem. I tą osobą, która tym pierwszym prymasem była, a więc Mikołaj Trąba. I stąd też inicjatywa prezydenta w porozumieniu zarówno z prymasem, jak i gnieźnieńską kurią o tym, aby właśnie taką nazwę nadać placowi, czyli nazwę imieniem pierwszego prymasa Mikołaja Trąby, placowi przed katedrą, a więc temu obszarowi, gdzie stoi pomnik pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego, gdzie odbywają się patriotyczne uroczystości związane z obchodami zarówno 3 maja, jak i 11 listopada. I stąd właśnie ta inicjatywa. Ja myślę, że tego życiorysu nie będę czytał całego, Państwo go macie, co do zasadności i postaci, która zarówno pod względem tym duchowym, jak i również historycznym, związanym z historią Polski, a więc aktywnym udziałem w walce z Krzyżakami, również udziałem w bitwie pod Grunwaldem i również takim kronikarskim w opisie właśnie poprzez kronikę konfliktu Władysława Króla Polski z Krzyżakami w roku 410, na którym wiele przekazów właśnie wyglądu czy przebiegu bitwy pod Grunwaldem jest opartych. No, nie ulega wątpliwości i myślę, że tutaj też ta postać jest godna, aby właśnie w ten sposób uczcić jej pamięć, a jednocześnie uświetnić obchodów 600-lecia prymasostwa w Polsce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę panią radną Annę Krzymińską, przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Landkowski.
Dziękuję bardzo. Mam takie jedno pytanie wynikające właściwie z ciekawości, bo co do tego, że pierwszy prymas Polski Mikołaj Trąba zasługuje na taki prac, nie mam żadnych. Tylko ciekawi mnie, gdzie na tym placu zostanie jakieś oznakowanie informujące o tej nazwie posadowione. Czy mamy taką informację?
Znaczy ja przyznam się szczerze, nie mam, mówię uczciwie. Ale pan prezydent był inicjatorem nazewnictwa, więc...
Pan prezydent Buda.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, jesteśmy w trakcie rozmów z kurią metropolitarną oraz z parafią arkikatedralną, aby tam znalazł się taki wizualizacja tej nazwy w odpowiednim miejscu. Nie chciałbym dzisiaj mówić, w którym dokładnie, ale plac będzie oznaczony. Zmierzamy ku temu, żeby plac został oznaczony.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący nie ma.
Rozumiem, że inicjatorem nazwy tego placu jest pan prezydent Tomasz Budasz, tak? Nie kuria, nie arcybiskup Polak, tylko pan prezydent. Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przejdziemy za chwilę do głosowania. Informuję państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział
20 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego, podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, przycisk czerwony. Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk żółty i proszę o podniesienie ręki. Drodzy Państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I w związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu, czyli w sprawie nadania nazwy skwerowi przy ulicy 3 Maja w Gnieźnie, wprowadzenie do tego zagadnienia. Proszę pana Michała, ale ja bardzo proszę o spokój. Proszę o uwagę. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Michała Powałskiego, zastępcę prezydenta miasta Gniezna.
Dziękuję. Tak jest. Szanowni państwo, tutaj wracamy po raz kolejny do uchwał, które podejmowaliśmy w miesiącu wrześniu 2016 roku. I tak w zasadzie po raz trzeci już na sesji poprawiamy, czy przyjmujemy nową uchwałę z uwagi na to, iż prawo stanowi, czy uznaje się, że tylko i wyłącznie publikacji w Dzienniku Województwa dotyczą nazwy dróg publicznych, a natomiast skwery, promenady, place tutaj tej czynności nie wymagają. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 7 czerwca 2017 roku właśnie w sprawie skargi wojewody dotyczącej tejże uchwały podjętej we wrześniu uznał, iż nie powinna ona podlegać publikacji. I dzisiaj wracamy do tej uchwały, aby podjąć ją po raz kolejny w sposób prawidłowy, bez publikowania już tej informacji o nazwie skweru przy ulicy 3 Maja, czyli skwer Zesłańców Sybiru. Tak więc proszę państwa radnych o podjęcie nowej uchwały o właśnie nadaniu takiej nazwy skwerowi obok, tak mówiąc obrazowo, obok parkingu, który znajduje się przy ulicy 3 Maja.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę panią radną Annę Krzymińską, przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan przewodniczący nie ma.
Ja mam pytanie co do nazwy skwer Zesłańców Sybiru. Czy nie lepiej by było nazwać ten skwer Zesłańców Syberyjskich? Dlaczego? Dlatego, że słowo Sybiru to jest rusycyzm. Czy to było konsultowane z polonistą? Ponieważ no tak się nasuwa tak na gorąco tutaj nam, naszemu klubowi. Bo to jest słowo przepisane stricte z języka rosyjskiego, Sybiru, a nie lepiej by było, mi się wydaje, nam się to wydaje tutaj naszemu klubowi, że skwer powinien nosić nazwę Zesłańców Syberyjskich. Takie może, no, czy to było konsultowane z polonistą, może takie pytanie.
Szanowni Państwo, z tego co pamiętam, uczestniczyłem w pracach zespołu do spraw nazewnictwa przy panu prezydencie. Z tego co pamiętam, ja sam zaproponowałem właśnie takie brzmienie nazwy. Zespół się z tym zgodził. Natomiast chcę powiedzieć, że w innych miastach Polski też widziałem takie określenie. Powiem w ten sposób. Określenie Sybir jest w naszym języku wciąż stosowane, czy było stosowane. Jest to określenie, powiedziałbym tak, raczej pejoratywne, tak bym to określił. Czyli coś, co wiąże się z czymś, co dla Polaków na pewno nie było niczym sympatycznym. To jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa to jest taka, że w języku polskim to słowo funkcjonuje. Ja tylko powiem państwu, że jeden z filmów, który powstał w okresie międzywojennym, w latach chyba 20. z tego co pamiętam, jeszcze nie wiem, czy to nie był film niemy, nosił nawet tytuł Na Sybir, czyli w tym momencie określenie syberyjskich, wydaje mi się, że to jest bardziej takie, powiedział, nawet niedelikatny, tylko dzisiaj, proszę państwa, na Syberię sobie jeżdżą niektórzy w celach turystycznych, natomiast w moim odczuciu stwierdzenie Sybir to jest wyraźnie pejoratywne odczucie. I ja sam byłem zwolennikiem takiego określenia. Pan przewodniczący Banicki.
Ja tylko bym jeszcze dopowiedział, ponieważ też ten zespół pracuje, że to musiało być zesłańców polskich, a nie syberyjskich, bo my mieszkańców Syberii nie upamiętniamy. Natomiast istnieje też Związek Sybiraków i wszystko to, co jest związane z historią tamtych czasów, określane jest jako właśnie Sybiracy, zesłańcy. A więc jak najbardziej konotacja jest jednoznaczna i ona nie budzi żadnych wątpliwości skojarzeniowych, a o to przede wszystkim chodzi przy nadaniu nazwy takiej, a nie innej, zaproponowanej właśnie przez pana przewodniczącego. Dziękuję.
Jeżeli mogę tylko, panie przewodniczący,
tak, pan prezydent.
wniosek jakby o nadanie tej nazwy również składał Związek Sybiraków, Oddział Poznań koło Gniezno i ta nazwa przyjęta przez zespół była również konsultowana właśnie z tym związkiem i myślę, że tutaj to też jest najlepsza rekomendacja osób, które bezpośrednio, których bezpośrednio jakby sama zsyłka dotyczyła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, ja tylko zapewniam pana radnego, że nie jest to forma błędna. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Informuję Państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział
20 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Przycisk żółty i proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Przycisk czerwony i proszę o podniesienie ręki. Szanowni Państwo, stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. W związku z tym przechodzimy teraz do punktu 12. A 12 punkt to podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkaniowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny i o wprowadzenie do tego zagadnienia. Ponownie proszę pana Michała Powałowskiego, zastępcę prezydenta miasta Gniezna.
Tak, Wysoka Rado, panie przewodniczący. Tutaj zmiana tej uchwały dotyczy w zasadzie tylko treści załącznika, a więc polega ona na dopisaniu w tymże załączniku kolejnych trzech adresów związanych ze sprzedażą budynków położonych na osiedlu Grunwaldzkim. I tutaj, tak jak wcześniej to robiliśmy i mówiliśmy o tym, że co jakiś czas, raz mniej więcej na pół roku, raz na 4 miesiące, w zależności od prac związanych czy procesem postępowania sprzedaży tych lokali przy kolejnych budynkach, będziemy włączać kolejne adresy i tutaj mamy właśnie takie adresy jak Armii Krajowej 18, Grunwaldzka 11 i Krucza 8. Kolejne trzy budynki na osiedlu Grunwaldzkim, które są przeznaczone do prywatyzacji. Oczywiście te budynki od zaraz nie pójdą do tej prywatyzacji, one musi nastąpić jeszcze tutaj proces oceny rzeczoznawcy, muszą być sporządzone odpowiednie mapy geodezyjne i myślę, że cały proces będzie finalizowany gdzieś w okresie listopada-grudnia. Tak więc taką zmianę proponujemy i prosimy o przyjęcie, wychodząc naprzeciw też oczekiwaniom mieszkańców osiedla Grunwaldzkiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana, o przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę panią radną Annę Krzymińską, przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tej materii zabrać głos? Pan przewodniczący Nieman.
Ja wierzę, że sprzedaż będzie prowadzona nie po obrysie, jak było za prezentury pana Kowalskiego. Dzisiaj wspólnoty mieszkaniowe mają z tym problem, bo te budynki zostały sprzedane i po obrysie niestety wspólnoty muszą ponosić opłaty i na swoim terenie, niezgodne z prawem, związane z chociażby z postawieniem śmietników. Więc wierzę, że to będzie tak lega artis zgodnie z tymi zapisami, które wymagalne są. No wiem o tych problemach, no myślę, że jakoś uda się je wyprostować, bo są takie nieruchomości, które są do dzisiaj po obrysie funkcjonują, a nie mają tej przestrzeni, które mogliby normalnie zgodnie z prawem realizować swoje potrzeby mieszkaniowe. Dziękuję bardzo.
Odpowiadając, jeżeli mogę, panie radny, oczywiście te wspólnoty, które w tej chwili sześć, które już zostały w sprzedaż włączone, właśnie wydzielenie działek polegało na tym, że z przyległym terenem, a więc mieszkańcy, te ogródki, które są przy budynku, również mają już w akcie notarialnym wpisane i tutaj uwzględniamy to, ucząc się jak gdyby na błędach poprzedników.
A czy jeszcze są takie budynki, które są po obrysie, czy
tak, są
duże,
te, które były,
duże
te,
budynki, ile takich budynków jeszcze jest?
Nie potrafię w tych, wszystkie te, które były sprzedane w poprzednich latach przed uruchomieniem ponownym rok temu, czy półtorej roku temu tej sprzedaży w tej chwili na osiedlu Grunwaldzkim. Poprzednia sprzedaż odbywała się po obrysie i te wspólnoty mają tylko i wyłącznie swoje udziały w części budynku, natomiast nie mają w części gruncie tym, który jest położony bezpośrednio przylegle do budynku. No tutaj moglibyśmy to w jakiś tam sposób regulować, ale wymaga to raz oczywiście pewnych nakładów na ponowne podziały geodezyjne, to jest jedna rzecz. Natomiast druga sprawa to też taka, że wszyscy ci mieszkańcy, którzy mieszkają w danej wspólnocie, muszą na to wyrazić zgodę, bo wiąże się to z przygotowaniem nowego aktu notarialnego, a więc opłaty. A myślę, że przez parę lat również naturalną rzeczą jest to, że kilku z tych mieszkańców odeszło. Jeżeli nie są uregulowane sprawy spadkowe, to jest kolejny problem, który tutaj będzie pewnie też przedłużał te kwestie.
Ja to rozumiem, tylko wspólnoty mieszkaniowe są w takim trochę niekomfortowej sytuacji prawnej, ponieważ muszą ponosić koszty za opłaty, nie na swoim terenie, a prawo zabrania wspólnotom mieszkaniowym podnoszenia jakichś opłat niezwiązanych z ich współwłasnością. I tu jest problem, taki, no, to jest spuścizna poprzednich władzach. Mi się wydaje, panie prezydencie, że trzeba to jednak wyprostować i trzeba jakoś spowodować, żeby to unormować. Wiadomo, że są zawsze były i są nieraz takie problemy, żeby wszystkich zebrać, ale mi się wydaje, że to nie ucieknie. To musimy to zrealizować, wyprostować te zaszłości, które rzeczywiście dzisiaj no, są problemem wspólnot i nie możemy tego nie widzieć, bo to nam zgłaszają i jest to na granicy prawa, bo nawet poza prawem, więc musimy to uregulować i o to bardzo proszę i apeluję. Dziękuję bardzo.
My to oczywiście dostrzegamy i co roku w budżecie miasta są przeznaczone środki na regulację udziałów. Natomiast w pierwszej kolejności regulujemy udziały głównie w tych budynkach wielorodzinnych, w których w tej chwili jest wstrzymana sprzedaż właśnie z tego względu, że były źle wydzielone części tych budynków i też przez to dzisiaj nie możemy sprzedawać dalej, więc gdzieś tam sukcesywnie idziemy do przodu i gdzieś może w jakiejś tam przyszłości do tego dojdziemy.
O to właśnie prosimy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szerzyński.
Panie prezydencie, Wysoka Rado, ja w imieniu mieszkańców osiedlu Grunwaldzkiego chciałbym podziękować panu prezydentowi, wszystkim urzędnikom, którzy się tym zajmują, bo to jest mnóstwo pracy, przygotowanie tych dokumentów. Pan prezydent jakby dotrzymuje cały czas słowa, z tego mieszkańcy są bardzo zadowoleni i wszystkim tym, którzy dobrze życzą mieszkańców osiedla Grunwaldzkiego, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby raz zabrać głos? Nie widzę. Informuję Państwa radnych, że w głosowaniu, do którego za chwilę przejdziemy, weźmie udział
20 radnych Rady Miasta Gniezno.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu? Proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Przycisk czerwony. Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Przycisk żółty. I proszę o podniesienie ręki. Szanowni Państwo, stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. W ten sposób dochodzimy teraz do punktu 13. Za chwilkę. Moment. Tak, w kwestii formalnej pan radny Landkowski. Już.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja z wnioskiem formalnym się zgłosiłem. Chciałbym złożyć wniosek o przerwę półgodzinną przed rozpoczęciem punktu 13 naszych obrad, ponieważ już abstrahując od tego, że przyjmując właściwie ten projekt uchwały, nad którym mamy procedować, złamaliśmy jeden punkt ze statutu Rady Miasta, który mówi, że 14 dni przed sesją należy złożyć w biurze Rady projekt uchwały, który ma być procedowany. Oczywiście tam przysługuje odwołanie, ale to nie w tym momencie sesji, więc tego nie będę robił. Po prostu też nie będę komentował tego, że w dniu głosowania na biurka przed nami kładzie się 32-stronicowy dokument. Także mój wniosek o przerwę jest motywowany tym, że dobrze jest wiedzieć, nad czym się dyskutuje i nad czym się głosuje i to też właśnie z kolegami z klubu chcielibyśmy uczynić i myślę, że reszta Państwa radnych także byłaby z tego zadowolona. Bo ja byłem zajęty śledzeniem przebiegu sesji i nie zapoznawałem się z rzeczami, które nie dotyczyły poszczególnych punktów. Także wnoszę o pół godziny przerwy w celu zapoznania się z tym dokumentem, który nam położono dzisiaj. Dziękuję.
Rozumiem, czyli w tym momencie wiadomo, że ja już kiedyś Państwu mówiłem, że ja wniosków nie będę, jeśli chodzi o przerwę wnioskował, natomiast jest to na pewno kwestia naszego wzajemnego dogadania się i porozumienia. Pan Przewodniczący Jagodziński.
W związku z prowadzeniem tej uchwały na nasze posiedzenie sesji mam tylko pytanie, jaka jest różnica między tą uchwałą, a uchwałą dotyczącą tej samej sprawy, którą odrzuciliśmy na poprzednich sesjach. Czy w jaki sposób merytoryczny w ogóle się ona różni, bo czy jest ona po prostu identyczna?
To znaczy ja sobie nie przypominam akurat, żebyśmy tutaj tą uchwałę wprowadzali w którymkolwiek innym punkcie. Nie bardzo wiem w tym momencie o co chodzi. Bym prosił pan, chwileczkę, pan radny Graczyk.
Znaczy ja chyba wiem, o co panu chodzi, ale to jest uchwała o wywołanie planu, czyli o rozpoczęcie pracy nad planem. To nie uchwała o przyjęcie, to nie jest uchwała o przyjęcie, uchwała o konkretnych już zapisach. To jest tylko po to, żeby urzędnicy rozpoczęli pracę nad planem.
Czyli krótko mówiąc, rozumiem, teraz wiem, o co chodzi, czyli chodzi po prostu w tym momencie o rozpoczęcie prac, działań proceduralnych związanych z tym. Powiem w ten sposób, że wniosek o przerwę pana radnego Lędkowskiego wydaje mi się w tym momencie jak najzupełniej zasadny. W związku z tym godzina 16.20, 16.45. 25 minut wystarczy. Panowie, jesteście młodzi, to szybko czytać. Dobrze. Ogłaszam przerwę. Szanowni Państwo, godzina 16.45.